5, 4, 3, 2, 1.
Uwaga, czasem rzucamy mięsem.
Cześć czołem, witajcie na Grubych Rozmowach, odcinek 43. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Presperes. Ze mną jest dzisiaj Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz.
Cześć.
Oraz nasz dzisiejszy gość, Arkadiusz Kamiński, czyli Archon.
Cześć, cześć.
Witamy cię bardzo serdecznie na Grubych Rozmowach. Arku, jakby polskim słuchaczom nie trzeba cię przedstawiać, ale tak, jakbyś mógł nam w kilku słowach powiedzieć mimo wszystko, kim jesteś i czym się zajmujesz?
Urodziłem się w czasach dinozaurów. Nie, tak serio to co? Jestem Arek, cześć.
Cześć, Arku.
Pochodzę z Zabrze, ze Śląska, prowadzę kanał na YouTubie o grach i serwis www, na który nikt nie wchodzi. I gadam sobie o gierkach od rana do wieczora i tak sobie jakoś płynie życie. Jest już fajnie, przyjemnie.
Już sama nazwa serwis www, to wiesz, trąci, że serwis.
Że się urodził w czasach dinozaurów, prawda? To słychać od razu.
Dobrze, że nie Wortal.
A ostatnio zrobiliśmy nawet taki rebrand w stylu blogów z lat 2000. Jest super, jest Comic Sans i są banery takie z gifów. Super
tak,
stronka.
Tak, są piksele, tak, animowane gify.
Mamy taki vibe bardzo retro, no bo wszyscy jesteśmy już bardzo retro.
Niestety powoli tak. Słuchaj, masz w opisie na waszej stronie ar.hn, masz w opisie tak napisane. Programista, tłumacz, muzyk i chodząca encyklopedia. Lover of life, singer of songs, a na końcu sam podpisujesz, że zdecydowanie lubisz cringe'owe opisy. Czy to dalej się zgadza wszystko?
Ja ogólnie uważam się za bardzo cringe'ową osobę, taką z natury. Jestem chodzący człowiek dad joke prywatnie i tego nie widać pewnie często w materiałach, bo staram się zachowywać jakąś tam powagę, ale ogólnie, nie wiem, uwielbiam się z siebie śmiać i uwielbiam taką typową cringe'ową atmosferę.
To słuchaj, dobra wiadomość jest taka, że u nas nie musisz się ograniczać, ani starać zachowywać się zbyt poważnie. Cringe jest jak najbardziej wskazany. Nasi słuchacze dobrze to wiedzą.
Można nawet powiedzieć dupa?
Tak, tak jest.
Ja bym nawet powiedział, że szkoda by nie powiedzieć.
Dokładnie, jest taka okazja. Już oczywiście nie będziemy naszych haseł podawać na antenie, ale Arek sam widział dzisiaj, jakie są nasze hasła na TeamSpeak'a do serwera, jak bardzo są poważne i zabezpieczające, także żeby nikt nigdy nam nie zhakował tego TeamSpeak'a, także jakby miałeś przedsmak, wiesz o co chodzi. Nie krępuj się absolutnie i słuchaj, dlatego też na rozgrzewkę pytanie kulinarne, które chciałbym teraz zacząć wprowadzać przy każdej okazji, kiedy będziemy mieli gościa. Pytanie jest następujące, mój drogi. Frytki z ketchupem czy z majonezem?
Trudne. Z ketchupem klasycznie.
Jednak klasycznie. A ty,
nie
Deusz?
Po europejsku.
Nie po europejsku zupełnie. A ty, Deusz?
Czy ja mogę w ogóle się wykazać postawą bezkompromisową, bo dla mnie to w ogóle tylko z solą.
Tylko z musztardą.
Nie, albo z octem, tak? Bo to wyspiarsko. Natomiast jeśli są dobre frytki, to zdecydowanie tylko i wyłącznie z solą. Takie, wiecie, prawidłowe frytki, co najpierw są odpowiednio obróbka termiczna, żeby były chrupkie z zewnątrz i miękkie w środku, to wystarczy sól, jeśli są ciepłe. Natomiast jeśli są takie każde inne podłe, to powiedzmy, żebym już się tak nie wyłamywał z pytania, jeśli są tylko dwie opcje. Jak są każde inne podłe, to zależy, jaki majonez i jaki ketchup. Bo myślę, że tutaj drugą dyskusję byś mógł rozpocząć, wiesz, ze słabym ketchupem to wolę z dobrym majonezem, a jak ze słabym majonezem, to wolę z dobrym ketchupem.
No dobra, ale Archon był konkretny, wybrał ketchup. Ty teraz masz zero-jedynkowo. Ketchup czy majonez, Deusz?
Ketchup. To w takim razie ketchup. To jednak sercem za pomidorami bardziej niż za oliwą i kwasem z sokiem z cytryny.
Szanuję. Kiedyś pamiętam, że jak pierwszy raz mnie poczęstowano właśnie frytkami z ketchupem, z majonezem, to byłem w szoku. Nie byłem w stanie w ogóle uwierzyć w to, że można tak jeść. Potem polubiłem. Ale jednak mamy tutaj 3-0, bo ja też wybrałbym ketchup, gdybyśmy mieli wybrać tylko jedno.
Ale jest chyba jeszcze taka opcja polskiego obiadu studenckiego, czyli frytki z jajkiem sadzonym, czyli z żółtkiem maczane w żółtku, bo to chyba też jest dość polska opcja.
Tak, ale nigdy tak nie jadłem.
Wiesz co, zdarzyło mi się, ale to jest faktycznie już taka wersja studencka. Jajko sadzone z frytkami, żółtko się rozlewa, całkiem smaczne. Ale jak jesteśmy przy smacznych rzeczach i zostajemy jeszcze na chwilę w kwestiach kulinarnych, padło hasło o wyspiarskich nawykach, mówimy o frytkach. Deusz powiedział frytki z octem. Powiedz mi, Arku, jadasz takie?
Jadam. Z octem i z solą, tak jest.
I dlaczego? Powiedz nam, dlaczego?
Bo są smaczne. To nie jest taki ocet, jak się je w Polsce. W ogóle tego octu, który my mamy, taki normalny ocet, to tego się zazwyczaj nie używa w Wielkiej Brytanii do gotowania, tylko do czyszczenia. Mm. A normalnie się używa tego, jak on się nazywa, winny ocet? Taki
z wina, kolorowy. Z białego wina, tak. Z białego albo z czerwonego
taki,
wina.
Taki brązowawy i tego się używa. On jest taki bardziej gorzkawy, delikatniejszy w smaku i on całkiem nieźle pasuje do frytek.
Powiem ci, że raz na wyspach próbowałem i absolutnie mi to nie podeszło. Ty tam mieszkasz już od wielu, wielu lat, więc może się przyzwyczaiłeś. Ja wierzę ci na słowo, nie mówię, że tak nie jest.
Słuchaj, powiem tak. Skoro dało się przyzwyczaić do urody kobiet na wyspie, to do wszystkiego się da przyzwyczaić.
Mamy to. Słuchajcie, mamy to. No, wierzę ci na słowo. Natomiast jak już jesteśmy w temacie wysp, to chciałbym cię zapytać teraz właśnie o tę twoją podróż z naszej wielkiej Lechii do Szkocji. Jak to się stało? Kiedy to się stało? I troszeczkę, jeżeli masz ochotę opowiedzieć nam o tym, jak wyglądała właśnie aklimatyzacja. Zaczęliśmy już od tego przyzwyczajania się nie tylko do pięknych kobiet wokół, ale również do kulinariów. Może też opowiesz nam o pogodzie, czy o jakichś tam przyzwyczajeniach, które w Szkocji są, a do których ty musiałeś, że tak powiem, nawyknąć?
Wiesz co, jak się zaczyna rozmowę od rozmowy o pogodzie, to znaczy, że chyba źle idzie. Ale nie, ja się przeprowadziłem do Wielkiej Brytanii zaraz po maturze. Miałem zawsze marzenie, żeby odwiedzić Wielką Brytanię. Moja babcia, jak byłem małym szkrabem, to pracowała jako niania dla konsula w Londynie. I przywoziła mi katalogi różne z tych wszystkich takich domów handlowych z Wielkiej Brytanii. Strasznie mnie to jarało. No, więc chciałem wyjechać do Wielkiej Brytanii. I tak wyszło, że po maturze uznałem, a pojadę sobie na studia, bo w Szkocji były studia za darmo dla mieszkańców z Unii Europejskiej.
Chyba nawet wciąż są. Tak,
możliwe, że znaczy po Brexicie nie jestem pewien, ale też nie jestem w temacie. W każdym razie, no, pojechałem tam na studia, spodobało mi się, uznałem, że zostaję, że super się żyje. Byłem teraz jest trochę inaczej, ale w tym 2007 roku to było tak, że prospekty dla osoby zaraz po maturze nie były jakieś super, a w Wielkiej Brytanii ja pracując za minimalną krajową byłem w stanie się utrzymać i mieć mieszkanie wynajęte i nie musiałem się o nic martwić i to był taki dla mnie gigantyczny taki moment, który mi otworzył oczy, że tak wow, można żyć normalnie. Dokładnie. I się nie stresować wszystkim całe Dokładnie. Życie.
No, mimo pogody, bo pamiętajmy, że rozmawiamy o pogodzie też.
Pogoda wcale nie jest taka zła. Mnie się akurat podoba brytyjska pogoda. Latem nie jest zbyt gorąco, jest powiedzmy 20 stopni. Zimą nie jest zbyt zimno, rzadko spada poniżej zera, przynajmniej w okolicach Edynburga. Więc jest tak przyjemnie przez cały rok.
Jesieniarze
lubią to. Nie pada tak dużo
to.
Jak w filmach. Nie pada tak dużo jak w filmach. Klimacik jest super, powietrze jest wspaniałe, czyste. No, są góry, jest morze, no, nie wiem... Dla mnie to jest taki mały raj na ziemi. Super się tam mieszka.
Okolice Edynburga są piękne, więc faktycznie, jeżeli chodzi o widoki i o klimat, to naprawdę masz dobrze. Cofnijmy się na chwilę do tego roku 2007. Ja byłem akurat w Wielkiej Brytanii, w Anglii. Pracowałem w 2006 roku, potem w 2007 znowuż. I pamiętam właśnie to, o czym ty powiedziałeś, że za najniższą krajową byłem w stanie sobie wynająć coś, opłacić rachunki, odłożyć trochę pieniędzy, jeszcze do tego pobalować, kupić sobie ubrania, nie wiem, jakiś gadżet growy czy grę. I faktycznie to było dla mnie też szokujące, że tak można po prostu. Więc wcale ci się nie dziwię, że ty tam zostałeś, szczerze mówiąc.
No wiesz co, ale to też nie powiem, że to jest jakaś taka uniwersalna prawda czy coś, nie? Ja byłem wtedy młody, z małym doświadczeniem życiowym, to po prostu zrobiło na mnie wrażenie, więc nie chcę też mówić, że Polska zła, Wielka Brytania super.
Nie, nie, oczywiście, ale wtedy, w tamtych latach rzeczywiście było tak, że nie było tak łatwo w Polsce tak po prostu się utrzymać za najniższą krajową, jednocześnie jeszcze mając, wiesz, jakieś tam środki na zabawę, na gry, na wyjście na imprezę i tak dalej.
Tak, oczywiście, no. Po różnica poziomu w zarobkach była wtedy zdecydowanie dużo wyższa niż jest dzisiaj.
No, a generalnie też chyba właśnie po wspomnianym przez was już Brexicie te wszystkie tam sytuacje ekonomiczne, zarobkowe zaczęły się zmieniać, prawda? Jeżeli chodzi
nie o jest nadzwyczajnie, to prawda.
Tak. Nie jest nadzwyczajnie.
Wtrącając off-top, to właśnie dzisiaj tam na uczelni zamawiałem pewną rzecz z Wielkiej Brytanii, która to rzecz wymaga oclenia i jak FedEx mi dzisiaj wysmarował listę, co ja w ogóle muszę wypełnić, zeskanować i przetłumaczyć pod po prostu groźbą, nie wiem, odsiadki 25 lat i jakie dokumenty dostarczyć, jakie skróty powypełniać, jakich umów, to się chyba, to naprawdę usiadłem i się popłakałem, jak sobie pomyślałem, że wiecie, głupią paczkę o wartości 500 funtów wymaga ode mnie pewnie, nie wiem, ze 3 godzin pracy i wypełniania papierów tylko dlatego, żeby ona przekroczyła granicę, to naprawdę sobie pomyślałem, ała, to nawet mnie dotknęło w takiej głupiej sytuacji.
No tak, no ja pamiętam, jak chwilę po Brexicie kolega mnie poprosił, żebym kupił mu książkę i wysłał do Anglii, ponieważ ona nie była tam dostępna. I pamiętam, że książka kosztowała jakieś 50 zł, a za wysyłkę zapłaciłem 100 zł. I to było szokujące. Wtedy, teraz to już chyba nikogo nie dziwi po tych paru latach, nie?
No niestety, ja pracuję w najgorszych możliwych warunkach, bo ja pracuję w złotówkach, zarabiam w Polsce, mieszkam w Wielkiej Brytanii, więc Brexit mnie osobiście dotknął okrutnie mocno. No ale tak sobie wybrali. No, ja rzadko mówię w ogóle w tematach politycznych, rzadko się wypowiadam, bo to moja prywatna sprawa, ale no nie ukrywam, że mnie osobiście Brexit dotknął bardzo negatywnie, no, ale też jestem mało reprezentatywnym przykładem. No, mało kto jest na tyle głupi, żeby mieszkać w Szkocji, a zarabiać w Polsce. Zazwyczaj to działa na odwrót.
Tak chciałem powiedzieć, że zawsze jak Polacy wyjeżdżają, albo tak jak rozmawialiśmy, że tak jak było parę lat temu, kiedy wyjeżdżałeś za granicę i zawsze przeliczałeś te waluty, prawda, czyli czy funty, czy euro na złotówki, to ty masz tak całe życie, że musisz w takim razie przeliczać.
Na szczęście przelicznik jest w miarę prosty, teraz wiesz, razy 5, czy podzielić na 5, to nie ma tragedii.
Szkoda tylko, że trzeba dzielić, o.
No niestety.
No dobra, nie ma co faktycznie o polityce za dużo gmerać, chociaż rzeczywiście, wiesz, tego są grube rozmowy, tutaj możemy sobie pomarudzić na wszystko, na co chcemy, zwłaszcza lubimy marudzić na to, że ludzie są głupi. Deusz, przy okazji, nawiązując do ostatnich grubych rozmów, rozmawialiśmy tam, Arku, o tym, że Deusz ma duże kary do płacenia przez sąsiadów, którzy na przykład nie segregują śmieci, prawda, Amcio?
Tak, dokładnie.
No i tam się chłop nam żalił, że wiesz, że generalnie różnie to bywa, ludzie, nowe budownictwo, nowe osiedle, ludzie mają wszystko w dupie, widzisz, można u nas mówić dupa i generalnie tylko przychodzą nowe kary. No to wyobraźcie sobie, że ja teraz też u mnie na klatce ostatnio dostałem pismo, że tam bodajże w plastikach znaleziono butelki albo w butelkach znaleziono plastiki i w ogóle należy segregować. Jeżeli następny raz taka sytuacja się pojawi, to mieszkańcy naszego bloku zapłacą karę. Mm-hmm. Sytuacja jest o tyle śmieszna.
Mógłbym teraz tutaj wstawić, jeśli to by był filmik na YouTubie, ten mem z piratami, tak? Że pierwszy raz.
Tak, tak. To nie byli piraci akurat, tylko western, ale tak, słuszne skojarzenie. Do czego zmierzam? U nas administracja do dzisiaj absolutnie nie postawiła wiaty, którą powinna postawić. Śmietniki stoją w takim dzikim miejscu, które praktycznie do nikogo nie należy. Nie ma tam żadnego płotka, natomiast jest dojście od parku, jest dojście od ulicy, jest dojazd od ulicy i to z dwóch stron, dzięki czemu na przykład w nocy ludzie przyjeżdżają samochodami i wyrzucają wanny. meblu, ścianki, czy też wrzucają właśnie sobie szkło do plastików albo plastiki do szkła i tak naprawdę nie jesteśmy w żaden sposób nie jesteśmy w stanie tego kontrolować, a i tak pisemko przyszło do nas i administracja powiedziała: o wy hultaje, zapłacicie. No, nie wiem, szczerze mówiąc, jak na to zareagować poza wysłaniem jakiegoś pisma do nich, żeby się pocałowali w dupę, bo to jest absurdalne, nie? Od 4 lat nie mogą zrobić wiaty, ale kary będą nam wlepiać. Także nie bój się, Deusz, nie jesteś sam.
Super, to taki off-top też, tak?
Tak, chciałem nawiązać do tego, co mówiłeś, ale nie mówię o tym, że tak powiem, bez powodu, dlatego że Arku, ja bym chciał ciebie spytać się, jak wygląda właśnie takie społeczne życie wśród obcokrajowców, dla ciebie obcokrajowców, ty jesteś obcokrajowcem w ich kraju. Czy widzisz różnicę w takim codziennym życiu i podejściu właśnie, nazwijmy to, obywateli, członków społeczeństwa, tak jak właśnie przy segregacji śmieci, pilnowaniu porządku i tak dalej, wiesz, między tym, co pamiętasz z Polski, a tym, jak żyje się teraz w Edynburgu?
Czekaj, bo ja się teraz muszę popisać, bo mam rzadką okazję, żeby powiedzieć, jak to obcokrajowcy, ja jestem Szkotem, mam obywatelstwo brytyjskie.
Gratulujemy.
Ciężko jest mi mówić, wiesz, ja wyjechałem z Polski 20 lat temu prawie.
No tak.
I wtedy świat wyglądał moim zdaniem troszeczkę inaczej. Ja pamiętam jeszcze, jak wyjeżdżałem, że w sklepach siedziały albo w urzędach siedziały zirytowane stare baby i petent to był robak, którego należy zgnieść. A potem pojechałem do Wielkiej Brytanii i tam się wszyscy uśmiechali i wszyscy mówili dzień dobry, dziękuję i wszyscy byli super pomocni. I wtedy to był duży szok. Ale teraz uważam, że w Polsce w wielu miejscach też się to bardzo zmieniło pozytywnie i jest dużo przyjemniejsza atmosfera w wielu miejscach niż to 20 lat temu. Więc te różnice się trochę chyba zacierają. Przynajmniej pod tym względem.
Znaczy tak, na pewno muszę się z tobą zgodzić, że właśnie tak jak ty mówisz, czy to w urzędach, czy w sklepach i tak dalej, to podejście już jest inne, ludzie się zmieniają. To też jest kwestia tego, że nasze pokolenie jest już teraz dorosłe, my mamy trochę inne podejście niż, nie wiem, nasi rodzice mieli, czy też ludzie w wieku naszych rodziców i tak dalej. Faktycznie jest tak, jak mówisz. Amcio, ty jak to odczuwasz z kolei?
Czy ja nigdy nie mieszkałem za granicą, więc wiesz, wrażenia wakacyjne mogą być bardzo mocno nagięte i takie patrzenie przez różowe okulary, więc to nie jest adekwatne. Poza tym nie jestem też taki stary, jak wy zresztą, więc też mi jest się trudno odnieść. Natomiast no to jest przepaść, nie? Tak naprawdę, no nawet jak sobie weźmiesz, nie wiem, sytuację sprzed 10 nawet lat o życiu społecznym, urzędach i wszystkim, no to jest tak naprawdę przepaść, bo tempo rozwoju no jest ogromne, nie? Bo to jest na przestrzeni tak naprawdę pojedynczych lat zauważasz te zmiany i zmiany, które raczej są dobre, więc rzeczy, o których my narzekamy, to są rzeczy, które nas dotykają na co dzień, że w perspektywie całego życia to są pierdoły, nie?
Tu, jeżeli mogę się wtrącić, bo to mi przypomniało o jednym ważnym aspekcie, bo ja tak chwalę Wielką Brytanię, ale jest jedna rzecz, w której Polska jest dużo lepsza od Wielkiej Brytanii i to jest fakt, że przez to, że na przykład komputeryzacja w Polsce pojawiła się trochę później, wszystkie te systemy, które mamy teraz, mObywatel i tak dalej, one są dużo bardziej nowoczesne niż to, co jest w Wielkiej Brytanii, gdzie pojawiło się powiedzmy 10 lat wcześniej, nie? I teraz te wszystkie systemy w Wielkiej Brytanii są super przeterminowane, kiedy w Polsce załatwianie spraw urzędowych przez internet jest dużo prostsze, łatwiejsze, ładniejsze i pod wieloma względami wyprzedziliśmy Zachód. No, a o Ameryce to już nie mówię, bo tam w Ameryce to jest dziki Zachód do tej pory.
To no, prawda.
Większość osób z mojego pokolenia to z domu wychodzi z kluczami i telefonem. No ja na przykład w ogóle portfela nie posiadam. W sensie jakiś tam jest w szafce, ale w ogóle go nie używam, no bo każdą sprawę od płacenia telefonem przez dowód osobisty, dowód rejestracyjny, jakiekolwiek wiesz, książeczkę szczepień, to wszystko masz w telefonie, więc
dokładnie.
Jedyna rzecz, której potrzebujesz, to jest telefon.
Poczekaj, aż znowu zgubisz.
Oj, dobra, dobra. Portfel też możesz zgubić, także to nie jest argument.
Nie, no jasne. A propos w ogóle tych urzędów i tej postępującej cyfryzacji w Polsce, czy też w ogóle lepszego ogarniania spraw administracyjnych, to ja już pewnie tę anegdotkę opowiadałem, więc ją teraz skrócę, ale to jest fajny rozdźwięk między właśnie tą postępującą cyfryzacją i technologią, a jakby społeczeństwem, tak? Zwłaszcza tym starszym. Otóż byłem wyrabiać jakiś czas temu nowy dowód osobisty i wybrałem się do urzędu. Byłem w ciężkim szoku, że wszystko jest skomputeryzowane, że tam w ogóle wiesz, wybierasz co chcesz do konkretnego zrobić, drukuje ci się bilecik, który mówi jakie okienko, gdzie iść i tak dalej. Wszystko w ogóle, jak wiecie, we współczesnych grach wideo prowadzicie za rączkę. Panie w okienku są uśmiechnięte, pan ochroniarz pokaże ci, w które wejść drzwi i ogólnie idzie to bardzo sprawnie. Natomiast jak już byłem przy okienku, gdzie odbierałem, byłem ubrany cały na czarno, ale miałem różowe skarpety, wyobraźcie sobie, i to w żółte banany dodatkowo. Pewne dwie starsze panie, które siedziały z tyłu, zaczęły dyskusję na mój temat, którą ja po prostu podsłuchałem, siedząc tam przy tym okienku i czekając, aż pan wypełni dokumenty. Otóż mówią, a co takie te skarpety różowe? No i jedna pani do drugiej mówi, to pewnie to LPG. Taka chwila konsternacji i nagle jedna z nich mówi, ale taki duży facet, różowe. No i tak to właśnie jest.
Czyli
no i kurde.
Jeśli uda ci się schudnąć, to po prostu wtedy będziesz mógł chodzić w różowych skarpetach, także wiesz.
Znaczy nadal
nie
będę,
wyrzuca, nie
nadal
wyrzuca
będę
ich
wysoki.
Szafy. Tak, no
nadal
będziesz
wysoki. Będę wysoki, wiesz. No.
Ale zawsze to już większe uprawnienie do różowych skarpetów.
No ale widzisz, sam się prosiłeś, nie dość, że różowe, to jeszcze w banany. Bardziej
no
sugestywnie się chyba nie dało.
Masz rację, nie przemyślałem tego wychodząc z domu. Absolutnie. Słuchaj, masz jeszcze w swoim opisie jedną rzecz, która mnie bardzo interesuje. Otóż masz napisane, że jesteś muzykiem. Czy możesz troszeczkę nam o tym opowiedzieć?
Byłem w zespole. Gram na gitarze, próbuję grać na perkusji, ale mi średnio idzie. Lubię muzykę. Byłem w chórze profesjonalnym przez jakiś czas, bo mam dość charakterystyczny głos, więc korzystałem z tego. I po prostu bardzo lubię muzykę ogólnie. Profesjonalnie muzyką się nie zajmuję, bo się do tego nie nadaję, ale tak dla przyjemności sobie pograć, czy jakby była kiedyś okazja z jakimś zespołem dla zabawy podżamować, to czemu nie? Czemu nie?
Ten chór mnie interesuje najbardziej w sumie. Jeszcze w Polsce, czy już w Szkocji?
W Polsce. W Polsce to było... Jest taki chór w Zabrzu, nazywa się Resonance Contuti i to jest chór, który zbiera osoby, nie pamiętam ile miałem wtedy lat, 17 może. I to jest taki chór półprofesjonalny, bym powiedział, młodzieżowy, potem dorośli też w nim śpiewają i tam latami ludzie siedzą i zdobywa nagrody na całym świecie. To jest jeden z takich bardziej nagradzanych chórów. No i przeszli kiedyś do szkoły. Nie pamiętam, czy to było w gimnazjum, czy w liceum. Chyba w liceum. Jeszcze były gimnazja wtedy. I robili po prostu nabór. Kto chciał, mógł przyjść, przetestować głos i oni decydowali, czy ktoś się nadaje, czy się nie nadaje. No i tak wyszło,
że
się nadaje. No i poszedłem i fajnie było nawet.
Ile
fajna
lat?
Przygoda. Niecały rok, bo wkurzały mnie pewne rzeczy i uznałem, że nie chce mi się... Znaczy ogólnie sam koncept śpiewania i bycia w chórze i tak dalej mi się podobało, ale nie podobały mi się pewne rzeczy za kulisami, więc machnąłem ręką.
Za mało imprez. Za mało grupis na koncertach.
Nie chcę też chodzić w szczegóły, ani tam psuć atmosfery, bo uważam ten chór za wspaniałe miejsce i ludzi za wspaniałych, i dyrygentów za wspaniałych, więc nie chcę, żeby ktoś myślał, że to jest jakaś, nie wiem, wylęgarnia zła. Po prostu nie dla mnie. Zdecydowanie było to miejsce nie dla mnie. I...
Natomiast to, co mówisz o pasji do muzyki, trochę stoi w sprzeczności do twojej grafiki nawiązującej do starych forów i podpisów, czyli ich troje enjoyer, z tego co widziałem też.
No to jest ten mój cringe, to jest ten mój charakterystyczny cringe. Właśnie. To jest taki styl humoru, który no nie ze wszystkimi rezonuje, ale po prostu taki mam, no i z tym żyję. Czasem lubię na przykład do filmów z czapy robić profesjonalny film i nagle w połowie wrzucić gdzieś jakieś napisy Comic Sansem albo czymś, nie wiem, bawi mnie to. No.
Tak, w szczególności, że my akurat, powiedzmy, słuchacze, to nie mamy już takich młodych słuchaczy, ale myślę, że niedługo to mało kto będzie pamiętał, co to było ich troje. To już naprawdę będzie taki daddy's joke, taki...
Czy nie wiem, czy to jest coś złego, że nie będą wiedzieć.
Dobre pytanie. Właśnie a propos dowcipów, to bardzo mi się podobał twój komentarz pod koniec recenzji Star Wars Outlaws, kiedy wspomniałeś o tym, że no nie zaprosili cię do tego Disneylandu.
No nie, niestety.
No widzisz, nas też nie zaprosili, więc może uda nam się kiedyś pojechać razem w trójkę, po prostu sami sobie zafundujemy taki wyjazd.
Słuchaj, ale tylko jeśli będziesz miał różowe skarpety i będziemy się trzymać za ręce.
Dobra, ale z bananami czy bez? To jest ważne pytanie.
Z bananami w rękach.
Z bananami w rękach, okej. Okay. Ja już myślałem, że będziemy jedli frytki z ketchupem, ale okej, okay, banany w ręku też mogą być. No widzisz, jaki to jest piękny plan, jaka piękna wizja, a potem jakbyśmy zrobili z tego jeszcze, wiecie, tylko na OnlyFans relacje, to byśmy trochę zarobili, pewnie ta wycieczka by nam się szybciutko zwróciła. Mm. W zastraszającym tempie. Moi drodzy...
No super.
Czyli jesteśmy umówieni. Umówieni. Deusz, jedziesz z nami?
Pewnie. Do Disneylandu? Kurczę.
Kurczę, zajebiście. To ja wszystkim kupię na święta skarpetki różowe w żółte banany i lecimy. Nieuchronnie powoli przechodzimy do tego tematu, którego jakby nie możemy uniknąć, no bo jesteś najbardziej kojarzony oczywiście z grami, czy też z recenzowaniem gier, z prowadzeniem kanału na YouTube i w ogóle i w szczególe. I wydajesz właśnie książkę o złotych czasach grania za dzieciaka. Deusz tego nie wie, bo dalej jest jeszcze dzieciakiem, wiesz, dla niego te złote czasy nadal istnieją. A zagrajmy jeszcze raz o złotej epoce gamingu w Polsce, Arkadiusz Kamiński. Słuchaj, trochę o książce i trochę o takim graniu za dzieciaka. Może pytanie jest głupie, chociaż raczej głupich pytań nie ma, są tylko głupi pytający. Ale co skłoniło cię do napisania tej książki w ogóle?
Zawsze chciałem napisać książkę, ale...
Ale zawsze taką, czy zawsze książkę? Na początek pytanie. O.
Zawsze chciałem napisać książkę, która byłaby dla kogoś przydatna.
Okej.
Okay. Mam taką manię robienia rzeczy, które są pożyteczne dla innych ludzi. Od początku mojej działalności w internecie, od ponad 20 lat, zawsze jak robię coś, to robię coś po to, żeby ten efekt wypuścić do internetu, na przykład, żeby on był, żeby był jakiś ślad. Chciałbym, to nie wiem, to chyba jest taka ludzka natura, że każdy chce, żeby pozostał po nim ślad jakiś, coś przydatnego, nie? No tylko, że ponieważ prowadzę ten kanał na YouTubie, to pierwszą moją myślą zawsze było, dobra, to zrobię film na YouTubie. Po co mam pisać książkę, jak mogę zrobić film na YouTube? No ale są takie rzeczy, o których się nie da zrobić filmu, nie są zbyt wizualne, albo brak materiału, albo po prostu średnio się nadają na filmy i to się tak nabudowywało przez długi czas. Potem mnie przez długi czas powstrzymywał fakt, że była moda na książki YouTuberów i ja bardzo nie chciałem być wrzucony do tego samego wora. Że Boże, kolejny YouTuber pisze książkę albo coś takiego. To zupełnie.
A teraz to już w ogóle YouTuberów do więzienia wrzucają, także uważaj tam, nie podążaj za trendami, masz rację.
No właśnie, wolałbym nie. Tym bardziej, że ja na szczęście nie jestem zainteresowany ani Minecraftem, ani dziećmi, ani niczym takim, więc odpukać. Mam nadzieję, że nic na mnie nie mają.
Całe szczęście.
No i tak jakoś wyszło, że odezwało się do mnie wydawnictwo Altenberg Radka Koterskiego. I zapytali, czy chciałbym napisać książkę. No i powiedziałem, chciałbym, ale nie mam czasu. Więc nie dziękuję. Odmówiłem im.
O!
No, bo ja mam... Ja zawsze jestem przepracowany. Mam zawsze milion projektów.
A czy możesz zdradzić na timeline, kiedy to mniej więcej było? Jak gdzie jesteśmy w historii teraz?
Jakoś na początku tego roku.
A, okej, okay, dobra. Czyli świeże w miarę historia.
W miarę świeża historia, no, ale się nie poddali i powiedzieli mi, kurczę, znajdź czas, no napisz. Przecież, kurczę, fajnie by było. No i tak pomyślałem, posiedziałem i powiedziałem, dobra, jak nie napiszę teraz, to nie napiszę nigdy. No i wziąłem te pomysły, które się we mnie gotowały tyle lat, a miałem dużo pomysłów. Zawsze miałem tylko tę wymówkę, że nie mam czasu. No i okazało się, że no, potrzebowałem tylko tego pchnięcia, takiego szczurchnięcia do tego, żeby ją napisać i I napisałem, faktycznie znalazłem czas.
Ale słuchaj, historia rozpoczęła się na początku tego roku, to ty tę książkę bardzo szybko napisałeś.
No ja rok temu jeszcze nie wiedziałem, że napiszę książkę. No ale właśnie. To też nie, wiesz co, bałem się bardzo, że nie dam rady, ale okazało się, że jak przez 15 lat dzień w dzień piszesz scenariusze, to napisanie książki wcale nie jest takie trudne. Dużo więcej czasu niż pisanie, bo ja potrafiłem napisać powiedzmy 20-30 tysięcy znaków dziennie. To jest dużo. Najwięcej czasu to mi zajął research i wszystkie tego typu rzeczy, bo samo pisanie to mi po prostu płynęło.
To jest fascynujące, bo zazwyczaj jak ktoś opowiada o swojej książce, czy to pierwszej, czy to ostatniej, to mówi o tym, że ciężko się pisało, a ty mówisz, że pisałeś 20-30 tysięcy znaków dziennie. Wziąłeś wolne z pracy wtedy, czy robiłeś to popołudniami? Jak to było?
Nie. Czasem pracowałem po 7 dni w tygodniu, po 10-12 godzin. Ja nie umiem brać wolnego, to jestem pracoholikiem okropnym.
Możecie sobie przybić piątkę z Deuszem.
Dlatego w tym roku ogłosiłem kilka gigantycznych, różnych projektów, bo ja nie potrafię po prostu usiedzieć w miejscu, a potem narzekam, że jestem wiecznie zmęczony i no, za dnia prowadziłem redakcję, tu sobie dawałem na przykład, poświęcałem jeden dzień tylko na pisanie książki, innego dnia poświęcałem tylko na prowadzenie kanału, robienie jakichś tam filmów, no i jakoś to tam dzieliłem między wiele różnych projektów, ale to ja potrafię pisać. Znaczy, nie mówię, że dobrze pisać, ale potrafię pisać szybko. Potrafię też pisać szybko na klawiaturze, bardzo szybko, więc sam ten proces pisania jest szybki. Najtrudniejsze jest to początkowe formułowanie myśli, zbieranie danych. Jak już mam rozpisane punkty, co chcę napisać, to samo rozwinięcie tego to nie jest dla mnie problem.
Znaczy, czyli nie... redaktor był z ciebie zadowolony, tak? Prowadzący książkę.
Podejrzewam, że nie, bo właśnie to, że ja to napisałem, to nie znaczy, że to się dało czytać, ale to już kwestia, problem do korekty. Ja ogólnie uważam, że ja nie umiem pisać, że ja nie umiem mówić, bo tak mi wpoili nauczyciele w szkole. Miałem chyba truje z polskiego czy coś tam. Byłem święcie przekonany, że ja się nie nadaję do czegoś takiego, a teraz z tego żyję, więc ja już nie
właśnie
wiem, kto miał rację.
Ktoś cię oszukał chyba tam, wiesz, gdzieś w przeszłości.
A na maturze właśnie to było najgorsze, bo całą edukację mi wpajano, że się nie nadaje, że ja nie potrafię wypracowania napisać. Dostawałem truje z wypracowań, z wypowiedzi ustnej. Ja się tak stresowałem na tym polskim, bo wiecznie mi coś nie wychodziło. A potem miałem 100% z matury. I byłem wściekły na nauczycieli, nie miałem w ogóle pojęcia, co ja mam myśleć, nie? Ja potem 15 lat żyję z tego, że piszę, gadam, może nie najlepiej, czasem korekta się łapie za głowę, ale najwyraźniej działa, więc nie wiem, o co im chodziło.
Wiesz, często tak jest niestety. I jeżeli trafisz na złych nauczycieli, to mogą cię sprowadzić w dół. Nauczyciele, koledzy i koleżanki, rodzina, nie? Więc człowiek potem może mieć taki syndrom impostora. Natomiast chyba, jak już sam mówisz, doskonale wiesz, że to nie oni mieli rację w twoim wypadku. I jestem ciekaw, co oni teraz sobie myślą. Jeżeli na przykład widzą twoje materiały na YouTube, chociaż nie podejrzewam, że nauczyciele, którzy nas uczyli, raczej nie oglądają materiałów na YouTube, a już na pewno nie takich o grach wideo, ale z grubsza to myślę, że możesz im powiedzieć teraz, używając swojego nowego ulubionego słowa, że mogą cię pocałować w dupę po prostu w tym momencie, nie?
Rad, widzisz, ja mam dobry kontakt z wieloma nauczycielami ze swojego liceum.
Z tymi, którzy ci mówili, że do niczego się nie nadajesz?
Nie, z tymi akurat nie, ale na przykład bardzo miłą nauczycielką była moja nauczycielka w gimnazjum, nauczycielka polskiego, która jest teraz dyrektorką szkoły.
Okej.
I ona akurat była dla mnie super miła zawsze. Mimo, że uważam do tej pory, że się nie nadawałem, to na przykład wzięła mnie do kabaretu szkolnego i tam grałem jakieś małe rulki i to było super. I ona akurat zawsze we mnie wierzyła i teraz jest super dumna i z nią rozmawiałem nawet niedawno, że jak wyjdzie ta książka, to z dumą przyjdę i zostawię tam w bibliotece szkolnej ze dwa egzemplarze, bo ktoś o to pytał, czy będzie. No bo oczywiście ludzie u mnie w szkole wiedzą, że ja chodziłem do tej szkoły, uczniowie, więc już mnie ktoś tam nawet pytał. jako no uczeń proszę. Szkoły, czy zostawię tam egzemplarz. No to zapytałem pani
dyrektor. To już w gablotce powinien być prawie.
I obiecałem, że dostarczę kilka sztuk tej książki, no bo czemu nie? No więc ja akurat z panią dyrektor mam miłe, przyjemne kontakty, ona zawsze mnie wspierała, pisze do mnie co jakiś czas tam na Facebooku, że jest dumna i ja też się odzywam, jak mi coś tam w życiu wyjdzie. Akurat ten kontakt jest bardzo miły. Chociaż to oczywiście, no byli też w życiu nauczyciele, z którymi się nie dogadywałem. Na przykład, no widzisz, nie będę podawał przykładów, bo teraz jak za dużo detali zdradzę, to jeszcze ludzie zaczną
łączyć
wyciągać
kropki.
Tak, oczywiście. O kim mówię, nie ma sensu. No ale wiesz, czasy szkolne to ogólnie są ciężkie czasy, przynajmniej w moim wypadku. Nie lubię do nich wracać, bo stresujące to były czasy. Ja byłem ambitnym dzieckiem, głupio i przypłacałem to zdrowiem często.
Czyli te gry wideo to była taka odskocznia, nie? Eskapizm, który chyba wszyscy wtedy stosowaliśmy, ale to też jako dzieci, ty mówisz, że było ciężko. Ja też pamiętam, że nie zawsze było kolorowo, zwłaszcza w podstawówce, ale ostatecznie potem jak się wracało do domu, to siadało się przed komputerem, czy przed Pegasusem, albo Commodore i gdzieś tam uciekało się w ten świat fantazji, który jak widać po latach okazał się dla nas nie tylko zabawą, ale też czymś, co stało się stałym elementem naszego życia. A Amadeusz został w szkole do dzisiaj, prawda?
Prawda, ale to ja już nie chciałem tutaj swojej historii przytaczać przy gościu, no ale ja miałem podobną historię, bo siedzę tutaj i rozmawiam z wami i posiadając tytuł doktora z nauk inżynieryjno-technicznych, a w szkole też miałem trójkę z matematyki, więc moja historia jest bardzo podobna i rzadko kiedy też miałem czerwony pasek, więc jak widać jednak te pierwotne korzenie w szkole nie zawsze owocują tym, co rzeczywiście później z tego wyrasta.
Bardzo mi się podobają te podobieństwa, które tu przejawiacie dzisiaj na nagraniu. Pracoholizm, właśnie ta historia ze szkoły.
Może się okaże, że po prostu źródło ma to samo, wiesz, że...
To nie jest... Połóżcie się na kozetce, wiesz, panowie.
Niedocenianie w dzieciństwie, wiesz, przez nauczycieli teraz próbują udowodnić na przykład tam światu cokolwiek.
Nie, to wiesz, nie będziemy się bawić we Freuda, ale wracając jeszcze...
O, właśnie, no.
Wracając jeszcze do książki, do jeszcze coś chciałeś zapytać, to
nie,
mów
śmiało. Nie, chciałem powiedzieć, że wracamy do książki, że nie zapomnieli, że o książce rozmawialiśmy.
Słuchaj, Arku, pada hasło, pytają się ciebie, czy chcesz napisać książkę, ty mówisz nie, potem stwierdzasz, no nie. Jednak chcę, prawda? I
widzisz, jak ja coś chcę, to mnie nie trzeba długo przekonywać i to jest ten problem. Nawet jak nie mam czasu, nawet jak nie mam ochoty. I to nie była żadna kwestia finansowa, bo pewnie ktoś zaraz powie, tak? Pewnie sypnęli pieniędzmi. Nikt mi nie dał żadnych pieniędzy z napisanie książki. To tak nie działa, a szkoda. Ale po prostu, no, ja wiedziałem, że ja bardzo chcę napisać tę książkę. Miałem super pomysł, moim zdaniem, na książkę trzeba mnie było tylko tak, wiesz, lekko popchnąć, zacząć tę lawinę. A potem jak już tak, poszło, ale, to...
Ale też nie masz w sumie w tym momencie, jak inaczej odpowiedzieć na to pytanie, no ale też trafiłeś na w sumie fajne wydawnictwo Altenberg, nie? Które raczej słynie
jestem
z tego,
jestem super zadowolony, naprawdę jestem zadowolony z tej współpracy.
Że jest właśnie proautorskie i jakościowe książki wydaje pod względem nawet wydawniczym, więc... I chyba, to jestem przekonany, że nie było tam, nie słyszałem o żadnych kwasach wydawniczych, jeśli chodzi akurat o to wydawnictwo, no a wiemy, że ten rynek po prostu książkowy w Polsce, ale i na świecie to jest trochę dzikim rynkiem, jeśli chodzi o niektóre takie wydawnictwa i o to, jak tam są niektórzy autorzy traktowani.
No nie mogę powiedzieć ani jednego złego słowa. To współpracowałem przez te paręnaście lat z różnymi firmami i te różne firmy różnie podchodzą do różnego rodzaju współprac i zdaję sobie sprawę z tego, że jestem mimo wszystko jednym z mniejszych autorów w tym wydawnictwie, no bo tam są też autorzy, którzy powiedzmy mają milionowe zasięgi i sprzedają jakieś chore liczby, setki tysięcy tych książek. A mimo to czułem się traktowany jak król dosłownie. No, kontakt ze wszystkimi, wspaniały, dosłownie wydawca pod telefonem, na bieżąco informacje. I w ogóle, że wydawca mnie pytał, czy mi się podoba okładka, czy mi się podoba układ stron. To się nie zdarza w wydawnictwach zazwyczaj. A na każdym etapie pracy nad tą książką wydawca mnie dopytywał, czy jestem zadowolony, czy chciałbym coś zmienić, czy chciałbym coś dodać. Ja tam nawpychałem tyle rzeczy, które by w życiu nie przeszły w żadnym innym wydawnictwie, a oni to przepuścili luźno. Mówię, czy możemy zrobić to? No, możemy zrobić to, czemu nie? Zróbmy to, brzmi fajnie. I tak jak czasem się mówi, że coś jest książką autorską, to jest taka książka podwójnie autorska, bo dosłownie co mi tylko przyszło do głowy, eksperymentalnego czy nie, dawali mi zielone światło, wrzucamy, będzie super i jestem naprawdę za to wdzięczny.
To powiedz nam zajawkę jednego z takich tematów, które wrzuciłeś eksperymentalnie do książki. Coś, co, z czego jesteś naprawdę zadowolony. Takie, wiesz, dziwno, cringe'owe coś, co się udało w tej książce.
Zrobiłem rozdział o świnkach morskich w grach. Chciałem zrobić taki test, jak jest ten test Turinga, nie? Że albo żeby sprawdzić, czy żeby udowodnić, że na pewno pisałem to ja, a nie ktoś inny podpisał się pod tą książką. Powiedziałem, mój warunek jest taki, że dacie mi napisać rozdział o kawiach w grach wideo. I że jak ktoś otworzy spis treści i zobaczy spis treści, to od razu będzie wiedział, no to ten debil napisał faktycznie.
Piękne, piękne, mój drogi.
Ale obiecuję, że rozdział jest bardzo fajny, bo wbrew tytułowi porusza naprawdę moim zdaniem ciekawe tematy. I są, jest zdjęcie świnek morskich z Metal Gear Solid 4. Sam zrobiłem.
Czyli bardzo dobrze, czyli są zdjęcia. To...
Znaczy, jest bogato ilustrowana, bardzo ładnie wydana, 100% full color, no... Bardziej, gdyby nie to, że jest tam od cholery tekstu, to bym powiedział, że bardziej wręcz jak taki ładny, ilustrowany album niż książka, ale to jest zdecydowanie książka, tam jest od cholery tekstu.
No dobrze, słuchaj, no to pozostając w temacie książki, ale przechodząc bardziej do twojego dzieciństwa i wspomnień właśnie stricte związanych z grami, to powiedz mi, jak myślisz, zanim zacząłeś pisać tę książkę, miałeś już pomysł na to, co to będzie, że będzie to taki nostalgiczny trip do lat 90. i do przełomu wieków, kiedy dorastaliśmy i kiedy właśnie gry wideo dorastały z nami, to jak myślisz sobie dzisiaj o takim właśnie graniu wtedy, to masz jakieś takie dwa wspomnienia, które gdzieś tam bardzo mocno z tyłu głowy ci zostały związane z graniem, z grami, komputerami, nie wiem, konsolami? Coś takiego, co zawsze ci się kojarzy, kiedy pada podobne pytanie.
Mnóstwo, bo ja spędziłem całe swoje dzieciństwo grając, ale takie dwa wspomnienia, do których zawsze wracam, to na pewno jest, jak chodziłem z ojcem świętej pamięci do salonów gier lokalnych. Na przykład jak pierwszy raz zobaczyłem Metal Slug'a na automacie i ta gra... graficznie dla mnie to był majstersztyk, te takie bogate, ładne animacje i akcja i
wybuchy.
Wszystko. I wybuchy. I widziałem Killer Instinct i ta gra mnie zmiotła oprawą dźwiękową, tak jak tam był taki ten komentator, który miał taki super basowy głos i z tych głośników dobiegał taki ostry bas i Outrun, jak był, można było jeździć autem i faktycznie była kierownica i pedały gazu i ja miałem tam, nie pamiętam ile lat, ale dla mnie było niesamowite, że sobie mogę pojeździć autem, a nie mam prawa jazdy, no to jest kosmos.
Ja dalej nie mam prawa jazdy. Nie wiem, czy to jest w sumie powód do dumy.
No widzisz, a w Outrunie byś mógł jeździć.
No i dlatego jeżdżę i to często.
No i kurde, i to jest takie wspomnienie super przyjemne z tych młodych lat, gdzie po prostu odkrywałem te gry wideo i wszystko mnie cieszyło, wszystko. Widziałem po raz pierwszy coś nowego i takiego niesamowitego, no i też czegoś, czego nie mogłem mieć w domu, bo te automaty były x razy silniejsze niż te domowe sprzęty. Więc wszystko wyglądało niesamowicie. No, a drugie takie wspomnienie, bo miałem wybrać dwa, to pierwszy raz jak zobaczyłem grę wideo na Atari 2600. I jak moi kuzyni grali na Atari 2600 w między innymi w River Raid i nie potrafiłem zrozumieć, o co chodzi, że oni coś tam ruszają i tam jest jakiś obrazek na telewizorze i on się rusza i że oni ruszają tym obrazkiem i to był dla mnie taki moment tak wow.
Pamiętasz, ile miałeś lat?
Program w telewizji, w który oni grają.
Pamiętasz?
4, może 5.
No tak, czyli magia, absolutna magia.
Tak, no, wiesz, bo dla mnie do tej pory telewizja to byli ludziki, były ludziki na ekranie, a tam nagle macha jakimś tam patykiem i coś się dzieje na ekranie i on to kontroluje. To w ogóle dla mnie było niesamowite.
Ja myślę, że jak tak dobrze idzie z tymi odpowiedziami, to możemy jeszcze przyznać ci trzecie wspomnienie, jeżeli chcesz nam opowiedzieć. Zrobimy trzecie taką piękną trylogię.
To może chyba być jak może być też jakieś nowsze ewentualnie, takie wiesz, takie przełomowe, nie? Że już byłeś wkręcony w gry, ale jakieś takie coś takiego, co zmieniło ci patrzenie na coś albo...
No dobrze, to z takich bardziej współczesnych to chyba jak wreszcie po latach. Moim marzeniem, jak byłem dzieckiem, to było mieć Sega Saturn, bo była reklamowana w Kaczorze Donaldzie.
Sega Saturn.
Były reklamy w Kaczorze Donaldzie i tam były reklamy gry Nights into Dreams i nie miałem pojęcia, co to jest, ale opis tej reklamy w tym komiksie był super i rozbudzał wyobraźnię i zawsze chciałem Sega Saturn. Oczywiście nigdy nie miałem Sega Saturn. I dopiero jak byłem dorosły, miałem 20 parę lat chyba, to wreszcie sobie kupiłem tę Sega Saturn i ten pierwszy kontakt był dla mnie, nie powiem, że wzruszający, bo bez przesady, ale nie wiem, taki wewnętrzny kamień mi spadł z serca, poczułem takie małe spełnienie tego marzenia z dzieciństwa. I odpaliłem tę Sega Saturn i pograłem w te gry, w Daytonę i w te wszystkie super tytuły, no, których tylko słyszałem wcześniej, albo grałem w wersje pecetowe w latach 90. okropne. I to było takie wspaniałe uczucie wreszcie zagrać na tej Sega Saturn. I najlepsze w tym wszystkim było, że nie czułem się zawiedziony, bo często jest tak, że konfrontujemy nasze wspomnienia z czymś po latach i jesteśmy zawiedzeni, że jednak badziew. Ale nie, ja jakoś tak wciągnąłem się w te stare gry i super dobrze się bawiłem przy tej Sedze.
Okej, powiedziałeś, grałeś w wersje pecetowe tych gier pod koniec lat 90. Okropne. To znaczy, okropne były te wersje, czy okropne było granie na pececie?
Okropne były często porty tych gier z konsol Sega. Tam bodajże... Najpierw miałem jakieś piraty chyba, jakieś Virtua Cup albo coś, gdzie brakowało jakiejś muzyki i jak
pamiętam
się w te ripy grało,
pirata.
No jak się grało w te ripy, to albo on się zawieszał, albo coś tam się wysypywało, albo się instalowało wirusa przy okazji. Więc nie miałem jakichś super wspomnień z tymi pecetowymi wersjami. Grałem też w tego Sonika, takiego Sonic 3D Blast bodajże on się nazywał, taki izometryczny na pececie i no, nie były to wersje porównywalne jakościowo, moim zdaniem, z tym, co było potem oryginalnie na konsolach. I potem, jak zagrałem w to na Saturnie, to jest zupełnie inne uczucie na tym sprzęcie oryginalnym. No, to...
no my mamy możliwość czasami pograć u Kaza, naszego redakcyjnego kolegi właśnie, który jest znany z tego, że jest absolutnym entuzjastą Sega Saturn i zbiera właśnie wszelkie tytuły. Klasycznie
człowiek
oczywiście.
Kultury.
Człowiek kultury, dokładnie. Oczywiście Daytona, klasyk, często ogrywany. Sega Rally też.
Zresztą Nights into Dreams w różnych wersjach, łącznie z wersją bożonarodzeniową.
Włącznie tak z wersją bożonarodzeniową, dokładnie, dokładnie. Także no, powiem ci, tutaj na pewno byście się dogadali. Ale właśnie wracając do pecetów, to w latach 90. jako dzieciak to grałeś głównie na pecetach, czy miałeś jakieś konsole, czy typowo miałeś Pegasusa jak wszyscy, a może miałeś coś lepszego?
Takim wstydliwym wyznaniem, do którego zawsze mnie skłaniają takie pytania, jest to, że ja byłem z takiej dość ubogiej rodziny, więc wszystkich tych rzeczy doznawałem u znajomych zazwyczaj.
To jak więc, połowa też ludzi też w tamtych czasach. Nie?
Więc ja na przykład bardzo...
Jeden kolega na klatkę coś miał.
Moi rodzice mi kupili komputer. I kupili mi komputer w 98 i zadłużyli się w ten sposób chyba na 10 lat. Ale kupili, bo bardzo mi zależało i oni wierzyli w to, że to będzie moja przyszłość. Jak widać, się nie przeliczyli. No i miałem tego peceta i na przykład Pegasusa miałem bardzo późno, bo nas nie było stać na Pegasusa, więc Pegasusa tam po 2000 którymś dopiero roku chyba miałem. Potem wiele lat później Commodorka i głównie grałem na tym pececie z Celeronem i miałem Celerona 333 aż do chyba 2007 roku, kiedy nie dało się na nim już nic odpalić. I jak dostałem internet, to w tym internecie mogłem mieć jedno okno przeglądarki otwarte. Jak otworzyłem drugie okno Internet Explorera, to mi brakowało pamięci. Albo nie mogłem Winampa 3 na nim odpalić, bo się ciął i musiałem mieć tego starego Winampa 2.0. Więc no to był taki komputer, który już pod koniec swojego żywota błagał o litość, więc moje to doświadczanie gier było dość ograniczone i opóźnione. No ale miałem najpierw tego peceta, znaczy przede wszystkim najpierw to ja miałem to Atari 2600, bo tak mi się spodobało u kuzynów, że moja babcia gdzieś na targu kupiła mi Rambo i mi je dała w prezencie chyba na któreś urodziny, więc najpierw miałem to Atari i to było śmieszne, bo tam koledzy grali już na Amidze czy na pecetach, a ja grałem w dwa klocki na pół ekranu, no ale takie to były czasy. No i tak się jakoś kręciło. Potem miałem tego peceta, Pegasusa i potem w zasadzie dopiero po wyjeździe do Wielkiej Brytanii zacząłem zbierać konsole, sprzęty i nadrabiać wiele tych tematów z innych czasów, z poprzednich dekad.
Znaczy, tak zwany reverse engineering, ale rzeczywiście, wiesz, to tak jak powiedział Deusz, wielu z nas tak miało. Ja też pamiętam, że głównie to był pecet w domu, chociaż wcześniej było Commodore, gdzieś tam był też Pegasus. Rzeczywiście miałem to szczęście, że jak nie rodzice, to dziadek gdzieś tam załatwił, przywiózł z Niemiec czy coś i można było pograć. Natomiast większość czasu to był jednak pecet. Era PSX-a mnie ominęła zupełnie. Ja pamiętam, że chodziłem do kumpla, u którego graliśmy w dema różne i jakieś kilka piratów, które udało nam się załatwić. Do momentu, dopóki kumpel nie pożyczył tego PSX-a jakimś ziomkom z dzielni, a ponieważ to nie była zbyt bezpieczna dzielnia, to ten PSX już nigdy nie wrócił. A myśmy za bardzo nie walczyli o niego. I wiesz, potem gdzieś tam PS2, potem znowu długo nic. I to nadrabianie jest zawsze fajne, nawet jak się wraca do starych rzeczy. I tak jak powiedziałeś, na przykład Sega Saturn ma tyle dobrych gier ekskluzywnych, że one po latach nie zawodzą. I nawet jak grasz w nie po raz pierwszy dzisiaj, to jesteś w stanie docenić, że to są nadal dobre produkcje. Ja mam dla was teraz, obu panowie, takie zagadnienie. Jestem bardzo ciekaw waszych odpowiedzi, zwłaszcza twojej, Arku. Otóż mamy teraz jakby nadprodukcję dzieł popkultury. Mamy bardzo, bardzo, bardzo dużo gier. Ich wychodzi tak wiele, że czasami nawet nie wiemy, że coś się ukazało. Te premiery po prostu przelatują, wiecie, niczym samochody za szybą i generalnie rzecz biorąc, no nie jesteśmy w stanie zagrać we wszystko. To jest niemożliwe. Nie zagramy we wszystko nigdy, chociażbyśmy żyli 200 lat, a niestety raczej tak długo żyć nie będziemy, nie? No i do czego zmierzam? Gdyby dzisiaj, albo na przykład od 1 stycznia 2025 roku zaprzestano produkcji gier w ogóle i żadna nowa gra nie ukazałaby się już do końca waszego życia, czy bylibyście z tym ok? I czy wystarczyłyby wam te gry, powrót do tych gier, które już znacie i ogranie tytułów, w które jeszcze nie graliście, a które już się ukazały do tego momentu? Czy uważacie, że jest tak dużo tytułów na rynku, że bylibyście w stanie przez te kolejne kilka dekad dalej grać i w ogóle nie przejmować się tym, że nowe gry już nie powstają? Czy wolelibyście, wiem, to jest bardzo długie pytanie, żeby jednak cały czas powstawały nowe rzeczy i nowe technologie, bo ta technologia, grafika i rozwój jarają was bardziej niż samo granie? O, jakby koniec pytania. Może, Arku, zaczniemy od ciebie.
Ja się tak trochę śmieję, bo ja zawsze powtarzam, że ja mógłbym grać do końca życia i nigdy już nie kupić nowej gry i zawsze miałbym coś nowego do grania.
Jakby przestano produkować gier od przyszłego roku.
Tak, ja mogę, swój tak chłop. Jak mówię, mogę nie kupić już żadnej gry nigdy i tak będę miał w co grać. Ja właśnie specjalnie odpaliłem Steama, żeby zobaczyć. Mam w tym momencie 2413 nieogranych gier na Steamie.
No właśnie.
No, to myślę, żeby mi wystarczyło. Znaczy, oczywiście, że ja bym chciał, żeby wychodziły dalej gry, no bo lubię gry. Chciałbym też, żeby branża ta AAA upadła i sobie ten głupi ryj rozwaliła i żeby był jakiś taki reset, gdzie indyki znowu panują i mamy trochę taki renesans, to by było super. Natomiast nie chciałbym, żeby gry upadły, żeby gaming upadł. Jak upadnie, to spoko. Ja jestem takim prepersem, że ja mam w co grać. Natomiast ja kocham tę branżę. Może nie branżę, branży nie kocham, bo to są same złamasy i ludzie w garniturach, którzy mają nas w dupie. Haha, mogłem znowu to powiedzieć, super.
Jej!
Natomiast kocham artystów, którzy są odpowiedzialni za te gry i te doświadczenia i to wszystko, co przeżywamy w grach. No i za tym bym bardzo tęsknił, gdybyśmy nie mogli dostać tego więcej.
Czyli na przykład mega frajdę sprawiają ci kolejne konferencje i zapowiedzi gier. Spędzasz
czas.
Od dawna nie.
No, ale bo nie lubię sobie psuć gier oczekiwaniami. Często wychodzi jakaś gra i okazuje się, że jest czymś innym niż oczekiwali ludzie. Ludzie są zawiedzeni, a ja się bawię świetnie, bo okazuje się, że gra dalej jest świetna. Po prostu inna niż myślałem.
No tak.
I będzie, powiedzmy, miliony ludzi, którzy wcześniej o tej grze nie słyszeli, spróbują jej po raz pierwszy i im się super spodoba, bo nie mieli tego ciężaru oczekiwań. Więc ja próbuję sobie też nie psuć gier.
A nie masz wrażenia, że jakby dzisiaj ciężar oczekiwań jest tak ogromny i ludzie są tak skorzy do narzekania, że w zasadzie większość tytułów, które się pojawia już przy zapowiedziach, już przy jakichś pierwszych testach, a potem na premierę to już w ogóle, to zawsze jest powód do narzekań, zawsze jest rozczarowanie, zawsze coś jest nie tak i ludzie już przestali się cieszyć tymi grami, tak jak my wtedy za dzieciaka, tylko właśnie nakręcają się coraz bardziej tym narzekaniem, marudzeniem, krytykowaniem, dyskusją w necie, jakby mam wrażenie, że ludzie chętniej dyskutują w necie na temat rzeczy, o których nawet nie mają pojęcia w kwestii gier, przykładowo, wiesz, ale wolą się napędzać i dyskutować, udowadniając sobie rację, niż właśnie próbować tych gier i dawać się ponieść tym emocjom, jakby, które z gier znamy, no.
Ale, znaczy, no, są tacy ludzie, ale co to zmienia dla mnie, jako osoby, która w te gry gra? Ja sobie siadam, gram w gry i mam gdzieś, co sobie ktoś tam myśli. Nie interesuje mnie, co myślą ludzie, którzy tak naprawdę nie są graczami, którzy lubią się złościć na gry, nie? Bo jeżeli oni nie grają w te gry, no to spoko. Jak mi się nie podoba gra, to w nią nie gram i jest tyle gier, są tysiące gier, jest w czym wybierać, że nie muszę siedzieć i płakać nad jedną, która mi się nie podoba.
No właśnie, ale powiedziałeś, że nie interesuje cię zdanie ludzi, którzy nie są graczami. Ja mam wrażenie w częstych interakcjach w internecie z różnymi ludźmi, którzy są graczami, że właśnie, że to ci gracze...
A myślisz, że oni są graczami? Myślisz, że oni są naprawdę graczami, czy oni są osobami, które czasem odpalą grę?
To jest dobre pytanie.
Tego bo dla mnie jest rozróżnienie, że osoba, która, wiesz, są osoby, które jedzą i są osoby, które lubią jeść. Okay. I te dwie kategorie ludzi będą inaczej spoglądały na ten rynek i tak samo jak, wiesz, osoby, które od zapowiedzi wiedzą, że nie kupią danej gry i takiej nie kupią, więc po co mi to w prawda. Ogóle, po co ja mam z nimi wchodzić w interakcję, skoro co ja zmienię? To jest bezproduktywne zupełnie. Nie widzę żadnego powodu, żeby dyskutować z osobami, które na dzień dobry są przeciw temu, co ja na przykład, czym jestem zainteresowany. No, wiesz, przeżywałem to, jak wychodziło na przykład Guitar Hero i ludzie mi zabraniali się dobrze bawić w Guitar Hero, nie? Bo to nie jest prawdziwa gitara. No spoko, no to nie graj, ja się świetnie bawię, dziękuję pięknie.
Podoba mi się twoje podejście. Przepraszam, Dawusz, że cię pominąłem troszeczkę z tym pytaniem, wrócimy jeszcze do niego, ale tutaj kontynuując tę myśl i to, o czym wszystkim mówisz teraz, to czy... przejmujesz się jeszcze, albo czy kiedykolwiek się przejmowałeś, czy wchodzisz w interakcję właśnie z ludźmi, którzy są na nie bardzo mocno, często właśnie bez powodu albo na siłę, ludźmi, którzy lubią ci dowalić tylko po to, żeby ci dowalić, bo ty jesteś archon, a oni nie są. Właśnie w takich komentarzach na social media, przede wszystkim w komentarzach pod YouTube, czy w ogóle się tym już nie przejmujesz po 15 latach?
To tak przychodzi trochę chyba w falach. w zależności od stanu umysłu, nie, w którym się jest w punkcie życia. W ostatnich latach jestem na takim etapie, gdzie jestem po prostu zadowolony z życia i jestem super zadowolony z miejsca, w którym jestem. I jak widzę, jak jakiś dzieciak w internecie płacze nad grą, to mi się tylko śmiać chce, bo ja patrzę za okno, jest zajebista pogoda, życie jest piękne, poza komputerem ten problem nie istnieje. Ten problem jest tylko w głowach tych ludzi, nie?
Tak.
I spływa to po mnie w ostatnich latach, jak ktoś się tam rzuca, że o mój Boże, niszczą mi gaming, a ja sobie wtedy siedzę gdzieś tam w kawiarni, popijam kawę z dziewczyną albo sobie siedzę w parku i karmię wiewiórki. To te problemy są dla mnie tak nieznaczące, są tak absurdalnie głupie, że to nawet nie jest kwestia tego, że nie chce mi się kłócić, ale to jest dla mnie po prostu... Czuję się jak ten, jak doktor Manhattan, że patrzę na te rzeczy i to są tak bez znaczenia kompletnie, że to jest taki, nie wiem, no, pożałowania godne w ogóle zachowanie, że dorośli ludzie się o takie rzeczy sprzeczają.
O, to jest ładne podsumowanie, bardzo, bardzo ładne. I podoba mi się to cieszenie z pogody i kawy.
No bo są takie problemy na świecie, ludzie umierają na raka, są wojny, są problemy, a ktoś tam się spłakał, bo baba nie ma dekoltu. I to
można albo traktować, że w ogóle jest baba.
Czy to można w ogóle traktować poważnie? Czy to jest coś, co dorosły człowiek powinien mieć w głowie? Czy ktoś, kto wychodzi z domu i wchodzi w interakcję z ludźmi, to jest coś, czym się powinniśmy w ogóle przejmować?
Nie, absolutnie nie.
To można rozpatrywać pod względem pozytywnym, na zasadzie, że jak sobie pomyślisz, że czymś problemem na przykład życiowym jest, że ta baba nie ma dekoltu, to w sumie dobrze, nie?
Znaczy,
jeśli to jest problem w jego życiu, no to kurczę, pozazdrościć.
Znaczy, też wychodzę z takiego założenia, bo czasem na przykład zdarza mi się z kimś pokłócić, a potem oboje się śmiejemy, że Boże, jak dobrze, że mamy tylko takie problemy w życiu. Nie, bo przez różne rzeczy ludzie przechodzą w życiu i potem spoglądają w przeszłość i myślą, wow, to były pojebane czasy. I w porównaniu do tych pojebanych czasów jakieś tam przepychanie się o grę wideo to jest tak żenujący problem, że nawet się nie warto na tym pochylać.
Tak, żebyś wiedział.
Nie, my przeżyliśmy, panowie, tyle rzeczy, że to jest wręcz urocze dla mnie, że są ludzie, dla których to jest największy problem i spoko, no duża część z nich wyrośnie, bo jest dzieciakami i w takim trochę no, normalną rzeczą u najmłodszych jest to, że oni szukają jakiejś tam kontrkultury, do której mogą się podpiąć i z tego wyrosną. Są inni dorośli ludzie, którzy nie mają niczego lepszego do roboty w życiu, są chorzy ludzie, którzy się fiksują na pewnych sytuacjach. No spoko, no cool. No, dla mnie życie jest, w życiu jest trochę więcej rzeczy niż moje hobby, niż że lubię sobie pograć w gry raz na jakiś czas.
Tak, tak. I czy jest ten dekolt, czy go nie ma, czy gramy babą, czy nie gramy babą?
Osobiście wolę w grach, gdzie powinien być dekolt, jak jest dekolt, ale jak nie ma, to nie spłaczę się o to w internecie, tylko zagram w inną grę. Hentajców w internecie jest pod dostatkiem, naprawdę.
Tak jest.
Szczególnie, że sam w ogóle koncept kłócenia się o hobby, to już jest w ogóle tak w założeniu.
No, ale jakim na fan wędkarstwa, hello, fan wędkarstwa, słuchajcie. To jest niestety to, co już dawno temu jeszcze z Kuldanem mówiliśmy, jak kiedyś dyskutowałem z nim na temat właśnie kłótni ludzi w internecie i mówię, kurczę, w tych wszystkich grupach growych to tylko się kłócą, wszyscy sami się kłócimy, w ogóle jakieś absurdalne sytuacje i ludzie skaczą sobie do gardeł. A Kuldan wtedy powiedział, mówi, w grupach growych? Stary, chodź, pokażę ci kilka różnych przykładów grup tematycznych, hobbystycznych na wszelki temat, gdzie ludzie też sobie skaczą do gardeł, no i do końca życia zapamiętam przykład peklowania szynki, czy co to tam było właśnie w grupie ludzi o gotowaniu, jak Kuldan mi wysłał screenshot takiej rozmowy, że ktoś napisał, że pekluje szynkę tak i tak, na co dostał 10 agresywnych komentarzy, jak ty to robisz, debilu, to się robi inaczej.
raczej nie 40 minut, tylko 50, wiesz.
Ty to nazywasz szynką peklowaną?
Dokładnie.
To ja w ogóle pamiętam tego screena, także...
To jest historia, która zostanie ze mną do końca życia i myślę, że nie tylko ze mną, bo ja ją powtarzam wielokrotnie przy każdej możliwości. I tak jak powiedziałeś, Arku, no przeszliśmy przez wiele rzeczy. Ostatnie kilka lat było naprawdę ciężkich, bo wiesz, ja na przykład miałem tak, że ja się bardzo przejmowałem. Od 10 lat nagrywam z chłopakami rozgrywkę i początki były takie, że się przejmowałem komentarzami, ja się denerwowałem, wiesz, ja też bardzo dużo wkładałem w to serca i pracy, zresztą robię to do dzisiaj, tak jak my wszyscy i po prostu, wiesz, potem jak pojawiają się ci ludzie, którzy właśnie są na nie tylko po to, żeby być na nie, albo nie podoba im się barwa mojego głosu, więc mnie nienawidzą, chociaż tak naprawdę mnie nie znają, ale lubią wbić szpilę, chociaż teraz rzadko tak się zdarza, kiedyś było takich ludzi znacznie więcej i wiesz, i to było zawsze dla mnie takie przykre, ja się nakręcałem, przejmowałem się tym właśnie, kłóciłem się z tymi ludźmi, ale tak jak powiedziałeś, w pewnym momencie człowiek nabiera zupełnie innej perspektywy na to wszystko. Zaczyna na to inaczej patrzeć, te rzeczy okazują się tak niesamowicie błahe i nieistotne, że człowiek zaczyna się stukać w głowę i mówi sobie, jak ja w ogóle mogłem się kiedyś tym przejmować? I coraz częściej rzeczywiście też cieszy się właśnie, tak jak powiedziałeś, z tej pięknej pogody w parku, czy z kawy z drugą osobą i te problemy growe pod tytułem, czy możesz dobrze się bawić ze Star Wars Outlaws, czy nie masz prawa się dobrze bawić ze Star Wars Outlaws, stają się zupełnie nieistotne.
To jest chyba po prostu z wiekiem przychodzi, że nabieramy możliwości, umiejętności, żeby stanąć po prostu z boku i spojrzeć na problem tak z innej perspektywy, nie? Mm-hmm. Wyjść z tego takiego kotła, stanąć obok i zobaczyć, jaki ten kocioł jest tak naprawdę żenujący.
Tak.
Boże, o czym my w ogóle rozmawiamy? No Jezus Maria. Ale to chyba też jest też trochę kwestia tego, że z wiekiem mam takie wrażenie, że ja już nic nikomu nie muszę udowadniać. Zrobiłem, co chciałem w życiu. To jest śmieszne, bo jestem młodym człowiekiem jeszcze, ale miałem taką listę rzeczy, które chciałem w życiu osiągnąć, zrobiłem, co chciałem i ja jestem z siebie zadowolony. Nikt więcej ze mnie w życiu nie musi być zadowolony. Ważne, że ja jestem i mogę powiedzieć, że zrobiłem
tak, książka już jest, kolejne rzeczy. No.
Oczywiście, że tak.
I teraz robię, zawsze w sumie robiłem wszystko dlatego, że sprawiało mi to frajdę i co mnie obchodzi, czy tobie sprawia frajdę, to czy mi coś sprawia frajdę, no. Mm-hmm. Mi sprawia frajdę i koniec.
Jasne, że tak, oczywiście. Deusz, jeszcze wracamy do tego pytania. Super się rozmawia, fajnie się nam wątek rozwija, ale to jest klasyka gatunku, więc jakby, no niestety, zawsze skaczemy w boki. Wracając do tego pytania, jakby przestano produkować gry w 2025 roku, czy w ogóle byś to odczuł, czy nie? Ja myślę, że ja znam odpowiedź na te pytania, ale i tak.
A to nie, to ja zdecydowanie się zgadzam, bo statystycznie nawet rzecz biorąc, jak odpalę naszą bibliotekę rodzinną, też chociażby Steama, w ogóle nie patrzę nawet na gry konsolowe i sobie podzielę przewidywaną liczbę tygodni, ile będę żył przez jaką mamy dostępność gier, to wydaje mi się, że wystarczyłoby mi na dwa życia gier do grania. Natomiast z drugiej strony, to jest jedna sprawa, natomiast z drugiej strony ja też lubię rozwój branży dla w ogóle samego śledzenia informacji o niej. To znaczy ja lubię same te rzeczy, gdzie praktycznie no, na naszym, nie wiem, wewnętrznym redakcyjnym czacie praktycznie codziennie któryś z nas wstawia linka do jakiejś nowej gry i pisze, o tak, ta gra wygląda jak gra dla kogoś, bo to jest na przykład indyk, który ma jakąś dziwną szatę graficzną albo ma jakieś dziwne rozwiązanie gameplayowe, więc ja lubię jakby śledzić nawet ten rynek ze względu na to, że mimo, że tych gier są dziesiątki tysięcy, powiedzmy tysiące rocznie, to mimo wszystko dalej ta pula pomysłów się nie wyczerpuje i jak bardzo są ludzie kreatywni i mamy tą branżę indie, gdzie no co roku zawsze wychodzą jakieś gry, które są jakieś nowe, więc dla mnie sama obserwacja tego, jak to jest, jak to medium jest szerokie, jak daje duże pole interpretacji i tego, jakie dzieła można w nim stworzyć, sam nawet fakt tego śledzenia tych informacji i oglądania tego sprawia mi przyjemność już za poza nawet taką samą rozgrywką, że ja do tej gry siądę, wiesz, wezmę pada i będę w nią grał, nie? To sam fakt śledzenia tego jako po prostu jako fenomen, jako informację, jako medium.
No, ale gdybyś nie miał dzisiaj już
tematów do śledzenia, to nie płakałbyś, no to, prawda?
No, poradziłbym sobie bez problemu. I tak jak mówię, prawdopodobnie przeżyłbym siebie dwa razy i bym dalej sobie radził z tą biblioteką, która jest już dostępna.
No, to ładnie. Dziękuję ci pięknie za odpowiedź. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze jest jeden temat taki, który tutaj mam przed oczyma wyobraźni, a który chciałbym poruszyć dzisiaj z tobą, Arkadiuszu, a mianowicie magazyn Arn EU, który zostanie wydany w ramach nakładu CD Action, tak?
Dobrze to a propos tych rzeczy, które chciałeś zrobić i już zrobiłeś i nie potrafieniu wysiedzieć w miejscu, tak?
Tak.
W pewnym sensie tak. To znaczy nakładem CD Action, bo nie chcę też, kurczę, nie wiem jak to ubrać w słowa, bo z jednej strony współpracowaliśmy z CD Action przy tworzeniu magazynu, pod tym względem, że użyczyli nam ludzi, którzy wiedzą, jak to się robi, ale 100% zawartości magazynu jest autorska, nasza, redakcyjna, bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał, że ktoś kupi ten magazyn Arn.eu i znajdzie tam redaktorów CD Action, czy teksty CD Action, bo tak nie jest. To jest w 100% nasza treść, ale ja nie uważam, że umiem wszystko, więc zagadałem do CD Action i okazali się zajebistymi ludźmi i chętnie nam pomogli, żeby ten magazyn zrealizować, bo oni się znają na papierze, ja się nie znam na niczym, więc byliśmy super dobraną parą w tym temacie. Więc tak, no zrobiliśmy taki magazyn na 15-lecie serwisu Arn.eu i tak trochę pesymistycznie chciałem go już wstępnie zrobić, dlatego że trochę się bałem, że 15 urodziny Arn.eu będą naszymi ostatnimi urodzinami.
Dlaczego?
I chciałem trochę taką pamiątkę dla naszych widzów, żeby coś po nas zostało. No bo YouTube już nie jest YouTube'em takim, jak był kiedyś. Zasięgi są kiepskie, algorytmy się zmieniły. Nasi widzowie, którzy nas śledzą, są wspaniali i śledzą nas bez zająknięcia i oglądają nasze filmy, ale nie pozyskujemy w zasadzie nowych widzów. YouTube nas kompletnie wyciął z algorytmu. Jeżeli ktoś ma kanał na YouTubie i rzuca tam filmy, to jakby zobaczył, że my mamy powiedzmy 90 parę procent wyświetleń od subskrybentów, a tylko powiedzmy pojedyncze punkty procentowe od osób niesubskrybujących, to by się złapał za głowę, bo to są rzeczy, które się nie dzieją na YouTubie zazwyczaj. No ale wylecieliśmy z tego algorytmu i obawiałem się trochę, że to może się po prostu kończyć ta epoka. No, bądźmy szczerzy, wymieramy jako pokolenie, a młodsze pokolenia preferują inne formy. TikToki, livestreamy, więc takie formy wideo dla tego starszego pokolenia są w porządku. Średnia wieku widza Arn.eu to jest jakieś 35-40 lat według statystyk YouTube'owych. No i miałem taką obawę, że po prostu może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie zawinąć ten interes. I nie żalę się, po prostu przyjmuję do wiadomości, że kiedyś, że nic nie trwa wiecznie i może kiedyś trzeba będzie skończyć ten biznes. Na szczęście odbiliśmy się od dna, mimo że nie zrobiliśmy niczego wyjątkowego. Po prostu poprawiły się trochę statystyki, warunki i tak dalej i jest dużo lepiej. I magazyn został przyjęty bardzo gorąco przez fanów i w przyszłym tygodniu trafi do sprzedaży. Już jest w druku, jestem super podekscytowany i super, fajnie, cieszę się.
No to my się też cieszymy. Fajnie, że akurat tak się zbiega to wszystko, bo powiem naszym słuchaczom tak, bo na pewno przyjdą jakieś marudy, które powiedzą, o, reklamę se zrobił, nagrali grube rozmowy, akurat wyszła książka, wychodzi magazyn. Absolutnie nie. To jest zbieg okoliczności, który mi się strasznie podoba, bo to jest fajny, ciekawy odcinek, dużo tutaj ciekawych rzeczy się od ciebie dowiadujemy.
On kłamie, dałem im dużo pieniędzy za reklamę. Proszę hejtować grube rozmowy, oni was oszukują.
Jeszcze czekamy na te bilety do Disneylandu, pamiętaj. Taka, jaka była umowa? Bilety do Disneylandu i kasa.
A to tak, skoro o zbiegach okoliczności i mowy, to też jest zbieg okoliczności, że ten magazyn wychodzi mniej więcej w tym samym czasie, co książka. To nie było planowane.
Okej, ale słuchaj, zakładając, bo mówisz, no, że zmierzch bogów tak zwany. My też zresztą mamy tą średnią słuchaczy 30-40 lat. jakby rozumiem, o co chodzi z tym YouTube i faktycznie jest tak, że te krótkie treści formy TikTokowe dzisiaj przemawiają do młodszych ludzi dużo bardziej, no ale to nie jest tak, że 1 stycznia 2025 kończy się produkcja gier na świecie i zamyka się ARN.eu, ale czysto teoretycznie, gdybyś miał przestać już tworzyć materiały na YouTube i zamknąć redakcję ARN.eu, to jaka jest dalsza przyszłość dla Archona? Czym byś chciał się zająć?
Nie wiem, moim marzeniem jest na emeryturze mieć po prostu, mieszkać daleko od ludzi, mieć domek, nie wiem, w lesie i sobie żyć spokojnie na farmie ze zwierzątkami.
Tak zwana rentierka praktycznie, można powiedzieć.
Pracowałem dawniej fizycznie, pracowałem w sklepie. Nie przeszkadza mi taka praca. Gdybym nie mógł znaleźć pracy, która mnie tam interesuje w Giereczkowie, to mógłbym nawet pójść do sklepu i pracować za kasą. Nie mam z tym żadnego problemu. Ja w sumie to szczerze mówiąc, chętnie bym się podjął pracy bardziej fizycznej po latach pracy intelektualnej, żeby, dla odmiany.
Też czasami myślałem o tym, wiesz, ja też kiedyś pracowałem fizycznie i czasami tak się zastanawiam nad tym, że właśnie kurczę, aby tak człowiek sobie popracował, nabrał trochę tej tężyzny, nie? Z tymi chłopakami sobie pogadał przy robocie.
Czasem tego brakuje.
Trochę tak, to zawsze było takie satysfakcjonujące na koniec dnia, a mam wrażenie, no nawet jak człowiek był zmęczony, a mam wrażenie, że przy takiej pracy intelektualnej, nazwijmy to, plus jeszcze właśnie tutaj nagranie podcastu, tu jeszcze coś, okazuje się, że na koniec dnia człowiek jest po prostu zmęczony, a ta satysfakcja gdzieś tam, wiesz, no niby jest, ale nie do końca. A tu gdzieś
nie
tam...
ma tych endorfin, no.
Tak, no i właśnie a propos endorfin, słuchaj, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym przed nagraniem, jeszcze zanim dołączył do nas Amadeusz, taką klamrę może trochę a propos kulinariów i nie tylko bym tutaj zrobił. Otóż rozmawialiśmy o tym, że ja się zapisałem niedawno na siłownię z trenerem. Zrobiłem to specjalnie na zimę, na jesień i zimę, żeby właśnie mieć tę motywację, żeby nie siedzieć w domu i nie jeść tylko sera. Zwłaszcza, że jak w Polsce jest zima, to jest ciemno, zimno, pada deszcz, bo śniegu zazwyczaj jest niewiele i ogólnie ja nie jestem
nad morzem.
Szczególnie nad morzem, tak. Tak, nad morzem naprawdę jesień i zima są ciężkie i dlatego ja nigdy nie zrozumiem jesieniar ani jesieniarzy. I jakby wiesz, mówię, trzeba się zabrać za siebie, trzeba popracować trochę nad sobą, poruszać się właśnie i to jest fajny moment, te endorfiny są, mimo tego, że na początku jest strasznie ciężko, to jednak te endorfiny są i trzeba też zacząć pilnować michy. I ty powiedziałeś, że zazwyczaj przy zimie to człowiek zaczyna podjadać więcej i wtedy też zaczyna przybierać trochę na wadze, nie? Dopiero na wiosnę gubi te kilogramy. Czy ty masz jakieś sposoby na to, żeby się pilnować i jesienią i zimą, żeby za bardzo nie przybrać na wadze? Czy popuszczasz wodze fantazji i mówisz, od marca znowu biorę się za siebie?
Trudno powiedzieć, bo wydaje mi się, że u mnie rodzinnie mamy predyspozycję do tycia. Większość członków mojej rodziny jest duża. I ja całe życie walczę z tym, żeby nie być dużym. Tak jak niektórzy ludzie nie mogą przytyć, inni mają spoko wagę, ja całe życie walczę o to, żeby nie być grubym. I nie mam dobrej taktyki, bo często tę walkę przegrywam. Ja mam taką sinusoidę, jak więcej choruję, to zazwyczaj tyję. Jak zdrowo się trzymam, to staram się trzymać jak najdłużej. No jedyną taką... Dwie rzeczy, które mi zawsze pomagały, to po pierwsze oczywiście żreć mniej, a żeby żreć mniej, to nauczyć się rutyny. I rutyny są na początku męczące, ale jak się już człowiek przyzwyczai na przykład do tego, żeby, nie wiem, iść na spacer codziennie, albo pobiegać codziennie, albo zmniejszyć trochę porcje i się do nich przyzwyczaić, no to jest jedyne takie rzeczy, które dla mnie zawsze działały. Tym bardziej, że największą rzeczą, która pozwoliła mi zgubić wagę, bo ja zgubiłem w ostatnich latach prawie 30 kilo.
Elegancko, gratulacje.
To było po prostu codzienne chodzenie na spacery. Godzina, półtorej godziny spaceru minimum, każdego dnia przez chyba 2-3 lata. I to był czynnik, który tak mi pomógł naprostować zdrowie, jak żaden inny. I to nie muszą być szybkie spacery, dalekie spacery. Sobie podcast do uszu zarzucałem, albo nawet pracowałem na telefonie, jak miałem taki bardzo zajęty okres. Odpisywałem na maile, coś tam pisałem, jakieś scenariusze. Jak tylko mogłem sobie na to pozwolić, przynajmniej na taki 6-kilometrowy, półtora godzinny powolutku spacer szedłem. I po tym, jak się przyzwyczaiłem do tego, to nie potrafiłem przestać. Jak nie mogłem wyjść, to nie mogłem usiedzieć w ogóle na krześle, bo miałem taką potrzebę, żeby tę rutynę spełnić i pójść na ten spacer. Mm-hmm. No, i to w sumie jedyne takie rzeczy, które na mnie działają osobiście, to przyzwyczajenie do danych zachowań. Ale każdy jest inny, niestety.
Tak, ale z tego, co mówisz, jakby potwierdza się znowu teza, że jakby ten ruch w jakiejkolwiek formie jest bardzo ważny. Ja też dużo staram się spacerować, natomiast u mnie to było nieregularne i też potrafię tam iść na godzinny spacer czy coś, ale nadal to nie byłem w stanie tej rutyny w sobie wytworzyć, więc postanowiłem po prostu narzucić sobie kierat tego trenera i tych obowiązkowych spotkań, za które zapłaciłem w przód już, nie? Więc tych pieniędzy będzie mi trochę szkoda, a poza tym bardzo mi zależy na tym, żeby jednak tej rutyny nabrać, bo ja wiem, jak ja się czuję, kiedy ja ćwiczę, kiedy się ruszam, a kiedy tego nie robię i ja wiem, że to jest po prostu nie tylko dobre dla mojego zdrowia, ale też dla mojej głowy, ale właśnie o czym ty powiedziałeś, to jest właśnie podstawa. Ruch w jakiejkolwiek formie, spacer, rower, tenis, czy cokolwiek, ping-pong nawet, no i właśnie to trzymanie michy, nie? Bo sam powiedziałeś o tym, że ograniczanie porcji to jest podstawa. Jakby jedno i drugie, nie trzeba od razu zabijać się na siłowni, ani biegać maratonów, żeby zrzucić, nie? No 30 jeszcze, kilogramów to jest dużo.
Jak ktoś dużo tkwi w domu, to jeszcze jedną rzeczą, którą polecam i której sam używam, to jest bieżnia domowa, taka pod biurko. Mhm. Podnoszone biurko i do tego bieżnia i można normalnie pracować, nawet wolnym tempem, jak się idzie, takim, który nie przeszkadza w pracy. Pracujesz sobie przy komputerze, ale chodzisz zamiast siedzieć i nawet nie wiesz, kiedy czas zlatuje, kilometry się nabijają. Paręnaście tysięcy do paru dziesięciu tysięcy kroków da się zrobić dziennie na luzie.
Czyli taka rozkładana bieżnia, taka właśnie chowana.
To taka bieżnia do chodzenia, to jest taka mniejsza trochę niż taka standardowa.
Tak, taka płaska po prostu, bez tych żadnego oparcia rękojeści, bez żadnego ekranu, po prostu taka płaska bieżnia. No, po której się chodzi podczas pracy.
To jest
nie da się,
świetna
nie da się
sprawa.
Na niej biegać, ale można po niej chodzić i normalnie odpowiednio wolno, jak się ustawi takim spacerowym tempem, to zupełnie nie przeszkadza w pracy, a pozwala spalać kalorie i nawet nie chodzi o spalanie kalorii, ale o utrzymywanie tego tej wydajności organizmu.
Mhm. Metabolizm i tak dalej, nie?
Dokładnie. Byle, żeby nie siedzieć jak klucha całymi dniami, bo to jest chyba najgorsze.
Otóż to. W grubych rozmowach zawsze śmiejemy się, czy rozmówca jest gruby, czy też nie. Teraz Amadeusz to w ogóle już nie pasuje do profilu, bo przecież to szczupły mężczyzna. Natomiast nie wiem, czy to komuś trzeba tłumaczyć, czy nie, ale tę nazwę, jak z Kuldanem tworzyliśmy, nie chodziło wcale o bycie grubym, tylko o tematykę i o wątki, które poruszaliśmy i które poruszamy zresztą do dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dostarczył tych wszystkich tematów, bo i mieliśmy kulinaria, i mieliśmy o tym, jak nie być grubym, ale też bardzo ciekawą historię Arkadiusza i wszystkie te nasze rozkminy. Ja mam na koniec jeszcze pytanie do ciebie. Czy ty masz jakieś pytania do nas? Czy chciałbyś o coś zapytać, czy chciałbyś o czymś wspomnieć, czy masz jeszcze może jakiś temat na epilog?
Chciałem zapytać, kiedy mnie znowu zaprosicie, bo dopiero się rozkręcam.
Mój drogi, ponieważ dobrze się rozmawia i jestem przekonany, że słuchacze są zachwyceni, to oczywiście zaprosimy cię znowu, zresztą uchylę kolejnego rąbka tajemnicy. Przed nagraniem już rozmawialiśmy o tym, żebyś wpadł do nas na jakąś dokładkę. Najbliższa dokładka, która szykuje się za tydzień, nie jest dla ciebie odpowiednia terminami.
Niestety nie.
Ale będziemy mieli inne dokładki, inne grube rozmowy. Jeżeli będziesz miał jakiś temat, pomysł, który chciałbyś zapodać, poruszyć, albo będziesz miał nową grę i powiesz, ej chłopaki, zagrałem w to i tamto i to jest tak świetna gra, że chciałbym się tym podzielić z waszymi słuchaczami, to wpadaj nawet na normalną rozgrywkę i na pewno zawsze znajdziemy miejsce i czas.
Albo jakiś epilog już po wydaniu książki. Jakieś takie losy, wiecie. Pozwydawnicze, bo teraz jeszcze zarówno magazyn, jak i książka to jest jeszcze takie prewydawnictwa, prawda? Bo wszystko jest przy sprzedaży dopiero.
No widzisz, nie, po premierze książki to nie chcę, bo już nikt nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Teraz to jeszcze mogę pokozaczyć, wiesz, bo jeszcze nikt nie przeczytał.
No ale właśnie ty mówisz...
Wtedy właśnie po premierze książki to zobaczymy, co będziesz myślał o krytyce właśnie, że tak podobnie spływają komentarze. O.
Ja mam tylko dwie obawy. Jedna to jest taka, że...
Już masz zakładkę na Lubimy Czytać? Będziesz odświeżał, czy...
Mam zakładkę, ktoś pierwszego dnia już założył. Mam dwie obawy. Jedna jest taka, bo oczywiście, że ludziom się nie spodoba, tak? I jestem świadomy, że to moja pierwsza książka, dając siebie wszystko, ale no, może nie jestem Tolkienem, dowiemy się. Zrobiłem, co mogłem, żeby była fajna. Ale taka druga moja obawa jest właśnie taka, że ludzie mogą mieć inne oczekiwania co do książki i że dostaną coś, czego się nie spodziewali i że też będą zawiedzeni z tego powodu. Ja po prostu nie chcę, żeby ludzie stracili pieniądze. Ja kocham moich odbiorców i naprawdę mam nadzieję, że będą zadowoleni z zakupu. To jest dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego. Zrobiłem wszystko, żeby byli zadowoleni. Jak im się nie spodoba, to faktycznie krytyka będzie bolesna, ale wezmę ją na klatę. Mam nadzieję. Albo się popłaczę, jedno z dwóch.
Słuchaj, nie ma nic złego w komentarzu. Z Lubimy Czytać po prostu.
Tak. Musimy zostać na pewno komentarze. Książka, zagrajmy jeszcze raz, wychodzi kiedy?
W połowie listopada. Gdyby nie to, że jestem bardzo wybredny, jeśli chodzi o makietę, to może miałbym jakiś bliższy termin. Ale no właśnie, wydawca jest dla mnie za dobry i poprawki cały czas. Lada moment powinno być w druku.
To jest dobry moment, tak naprawdę.
Jak ktoś by był zainteresowany po naszej rozmowie, to zalinkujemy w opisie.
Tak, na szczęście,
Na szczęście CD Action mnie bardziej trzymało za jajca. Powiedzieli mi, że idzie do druku w tym terminie, musimy się wyrobić, więc magazyn już poszedł do druku i jest będzie wysyłany do skrzynek już po weekendzie. Przynajmniej w tym temacie będziemy mogli odetchnąć z ulgą, bądź też nie, jak wyjdą recenzje.
No ja trzymam kciuki, na pewno jedno i drugie chętnie przeczytam. Jeżeli chodzi o wspólne nagrywki, to tak jak już powiedziałem, jesteś zawsze mile widziany i nawet jakbyś miał swoje pomysły, to zapodawaj. Ja tylko trochę żałuję, że tak wiesz, tutaj zaczęliśmy kręcić taką koleżeńską współpracę, tutaj grube rozmowy, tu może dokładka, wiesz, tego, a tu się okazuje, że ty mówisz, że tych widzów na YouTube to nie przybywa, że w sumie tak powoli to wymieramy i to kurczę, no widzisz, że już znowu żadnych pieniędzy z tego nie będzie, no. Znowu.
Dałem wam pieniądze za reklamę przecież.
A, racja, przepraszam, no, zapomniałem. No i ten Disneyland.
No, grube rozmowy, grube pieniądze.
Tak to jest.
Nie są tanie rzeczy.
To nie są tanie rzeczy. Wszystko się zgadza. Słuchaj, to ja na koniec mam jeszcze do was ostatnie pytanie. Zbliża się Halloween. I czy wy lubicie jakoś to Halloween spędzać, świętować, albo okolice Halloween na przykład poświęcacie na oglądanie horrorów, granie w gry horrory, czy wolicie sobie na przykład kupić dyniowe latte i nie wiem, obejrzeć komedię romantyczną w tym czasie, przykryci kocykiem, kiedy za oknem pada deszcz. Znowuż, wiem co powie Deusz, Deusz nienawidzi zimy, a nie jesieni, ale zacznijmy od ciebie, Arku.
Ja lubię oglądać horrory. Uwielbiam Martwe Zło, Martwice Mózgu, Powrót Żywych Trupów, wszystkie te takie średnio poważne horrory. Mm-hmm. I każdego roku staram się obejrzeć przynajmniej jeden i zmusić kogoś, żeby obejrzał ze mną i docenił. Nikt nigdy nie docenia.
I właśnie w okolicach Halloween, tak?
Że... Zawsze w okolicach Halloween i nikt nigdy nie docenia tych filmów. Niestety, więc jestem w swojej miłości odosobniony. W gry horrory rzadko gram. Tych na komputerach i konsolach się zazwyczaj nie boję, a tych na VR boję się za bardzo. Więc nie ma takiego punktu, gdzie byłby ten komfortowy poziom strachu dla mnie w grach wideo.
Ale nawet nie wiem, Amnesia albo Resident Evil 7 na płaskim ekranie też cię nie straszyły?
Nie, zupełnie nie.
No proszę.
jakieś takie, wiesz, jak są jakieś, powiedzmy, jumpscary, jak coś wyskoczy, no to się wstrygnę oczywiście, no to jest taki odruch, ale by mnie to jakoś stresowało szczególnie. Nie, nie. Na VR to jest zupełnie coś innego. Na VR za bardzo się boję i nie mogę, szczególnie po pewnym incydencie. Hmm. Robiłem kiedyś streama właśnie halloweenowego i byłem sam w domu. I miałem hełm VR na głowie, grałem w jakiś horror. I jeden z domowników wrócił do domu i wpadł na świetny pomysł, że na tym streamie zajdzie mnie od tyłu, żeby się czat cieszył.
Najgorzej.
I mnie wystraszy w środku horroru.
Najgorzej.
Autentycznie myślałem, że zejdę na atak serca. Nie mogłem złapać oddechu. Myślałem faktycznie, że trzeba będzie dzwonić po karetkę. I od tego czasu już nie ruszam w ogóle horrorów na VR, bo to nie na moje nerwy.
Wszystko było nagrane na streamie, tak? Ludzie widzieli całą swoją reakcję.
Tak jest, wszystko się nagrało. Wszyscy się bardzo fajnie śmiali i przez lata potem to tam gdzieś krążyło po internecie i ludzie mieli super polewkę z tego, że ja tam umieram.
Mam nadzieję, że chociaż jakieś donaty wzrosły przy tej okazji, czy tylko się śmiali.
Robi content prawdziwy.
No. Nie pamiętam, byłem tak przerażony, że szczerze mówiąc
tak,
nie pamiętam.
Tak, że miałeś to w dupie.
Wiem tylko, pamiętam tylko tyle, ile jest nagrane na tym klipie, który tam czasem krąży po internecie. No.
Wow, i dlatego już wiesz, czemu algorytm YouTube'a was zakopuje, po prostu musisz z powrotem wrócić do porządnego kontentu, ty horrory, ktoś cię straszy.
A nie tak. Zależy mi, nie zależy mi, jestem, kurde, nie lubię trzymać rzeczy na siłę. Jeżeli ludzie będą chcieli oglądać, to super, będą oglądać, jeżeli ludzie nie będą już chcieli oglądać, no to przecież nie będę na siłę nikogo zmuszał do oglądania. Znajdę sobie inne zajęcie, ja jestem proponentem naturalnego wzrostu.
No i z tego, co słychać, jesteś też człowiekiem renesansu, tak zwanym, który i ma się różnych rzeczy i pracy się nie boi. Wręcz z tego, co mówisz, to jesteś od pracy uzależniony, co akurat nie jest do końca dobre, ale to chyba nie jest temat na dzisiaj. Ja was kiedyś dzisiaj dwóch ściągnę na inne grube rozmowy i porozmawiamy sobie o tym, czemu pracoholizm jest bardzo, bardzo zły dla was, panowie. No ale wy o tym doskonale wiecie, prawda? Więc może... To jest interwencja, chłopaki, siadajcie. Deusz, a planujesz ty coś teraz grać horrorowego? Ja wiem, że planujesz, bo w przyszłym tygodniu mamy dokładkę halloweenową o grach.
Ale poza obowiązkami, tak? Poza obowiązkami.
No tak, no poza obowiązkami w sumie, no, bo nazwijmy to szczerze, że ta dokładka to jednak obowiązek.
Tak, to chodzi mi, że tak, wiesz, poza ustalonym harmonogramem, to normalnie ja akurat, ja jestem w ogóle po drugiej stronie tej osi, czyli ja się boję wszystkiego, nawet najmniejszych horrorów, co zresztą część słuchaczy wie, więc ja się boję zawsze, więc ja w gry horrorowe to muszę grać z kimś, żeby ktoś za mnie mógł grać te straszne etapy, a ja się tylko patrzę, bo ja ten próg strachu mam przesunięty bardzo w stronę wydrążona dynia już budzi we mnie strach i zgaszone światło w pokoju już jest wystarczająco straszne. Natomiast już to jeśli chodzi o ten temat horrorów i filmu horrorowych, natomiast jeśli chodzi w ogóle o, poza tym, nie wiem, świętowanie Halloween, tak jak mówisz, dyniową latę, to ja mam takie usposobienie, że ja w ogóle bardzo mało świąt obchodzę, w sensie jakichkolwiek w ciągu roku, więc po prostu nie mam natury usposobienia świętować jakieś dni łącznie, wiesz, z urodzinami i tego typu okazjami, więc to jest po prostu jakieś takie naturalne moje spaczenie, brak celebracji pewnych terminów, więc raczej to po mnie, mija mnie gdzieś z boku bardziej i bardziej jestem świadkiem tego u innych.
Ale nie nazywajmy tego świętem, ale nie masz takich na przykład jakichś nawyków albo może rzeczy, które sprawiają ci przyjemność, na przykład lubisz sobie wieczorem zaparzyć dobrej herbaty, założyć słuchawki i posłuchać sobie, nie wiem, muzyki klasycznej, no teraz wymyślam, wiesz o co chodzi, ale albo na przykład przeczytać sobie tam kilka kart komiksu przy pomarańczowym świetle, nie wiem, w salonie, kiedy żona już śpi, a za oknem już jest tak jesiennie,
wiesz. To są sytuacje zupełnie losowe, to nie jest, że ja lubię coś robić, nie rytualizuję tego, nie jest to jakiś taki moim rytuałem, który lubię, albo przynajmniej świadomie tego, na to tak nie patrzę, nie, więc trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie.
Nie uważacie, że takie rytuały są potrzebne z grubsza?
Są, ja od 2 tygodni na kolację jem ruskie pierogi z barszczem.
O proszę.
Bobby to po prostu poprawia humor.
No właśnie, nie? To jest to, że takie... Ja na przykład przez całe lato nie piję herbaty. Nie mam takiej potrzeby w ogóle. Ale w momencie, kiedy zaczyna się jesień, to ja przerzucam się z wody mineralnej na herbatę i na przykład lubię sobie właśnie kupić różne smaki, jakieś ziółka zaparzyć, wlać do tego syrop albo wycisnąć cytrynę, usiąść sobie na kanapie i na przykład posłuchać winyla, czy przeczytać parę kartek książki przy tej herbacie i to jest po prostu coś, co pewnie też biologicznie jest jakoś uwarunkowane, no bo jest mi zimno i ta herbata mnie rozgrzewa, ale jest to coś takiego, co po prostu lubię, tak samo jak uwielbiam od czasu do czasu, niezależnie od pory roku, wyjść sobie na spacer i przy okazji zasiąść w jakiejś kawiarni, gdzie zamówię sobie kawkę i do tego koniecznie kawałek serniczka albo pączek. To są rzeczy, które powodują, że ja... Tak jak ty mówisz, Arku, jestem szczęśliwszy w tym momencie. Ja się dobrze czuję i ja wiem, że ja korzystam z takich naprawdę małych rzeczy, ale i one mogą być nieistotne w skali świata, a już na pewno nie są istotne w skali kosmosu, ale w tym dniu dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Nie?
Nie wiem, no i super, jak ty się dobrze czujesz, to wiesz... Cokolwiek, co ma sens, co ci poprawia humor, wydaje mi się, że ma sens. O, taką może powiedzmy.
No, ale właśnie jakby to w kontekście tych rytuałów, nie? No bo wiesz, możesz wpaść na dawnego znajomego na ulicy na przypadkiem i spędzić z nim 45 minut na dyskusji i to też ci poprawi humor, ale to nie jest taki rytuał, który ty sobie w jakiś sposób zaplanujesz, nie? Tak jak my teraz tutaj rozmawiamy. Dlatego Amadeusz, musimy znaleźć jakieś rytuały.
To do rytuałów to musisz mieć usystematyzowany... Jak się mówi na schedule po polsku?
Terminarz.
Plan dnia, terminarz, o właśnie. Tak.
Grafik.
Grafik.
No ale ty w sumie masz.
No to tak, tylko już brakuje kratek.
Brakuje czasu.
Brakuje kratek na ten.
No to koniecznie musisz nam obiecać tu i teraz, że postarasz się chociaż raz w tygodniu znaleźć moment w pracy na dobrą kawkę albo herbatkę. A wiem, że lubisz.
A to na kawkę to się musisz zawsze codziennie znaleźć moment, bo inaczej byś człowiek nie funkcjonował.
Mamy cię!
Czyli masz.
Mamy cię.
Tylko wiecie, no kawka jest zawsze w locie na zasadzie, że to po prostu kubek towarzyszy stojąc, siedząc, cokolwiek robiąc, nie? To nie jest kawka i rozsiadasz się przed komputerem i na przykład odpalasz sobie newsy polityczne z wczoraj i patrzysz, kto kogo zwyzywał.
Nie, tylko nie polityczne. To od tego, wiesz, brzuszek się rozboli, nie?
To odpalasz newsy growe i patrzysz, kto się czym rozczarował wczoraj.
Od tego też czasami brzuszek może boleć. Musimy jakieś inne newsy wynaleźć, panowie. Może, nie wiem, newsy przyrodnicze. Piękne miejsca do odwiedzenia. Może następnym razem porozmawiamy sobie o takich rzeczach. Co wy na to?
Na pewno. Są ciekawe newsy przyrodnicze. Tak, są ciekawe newsy przyrodnicze, szczególnie jak na przykład śledzę takie jakieś wątki naukowe i też mnie zawsze fascynuje, że mamy 2024 rok i setki tysięcy osób, które są naukowcami i na przykład gdzieś wyłowiono jakąś rybę albo znaleziono kolejnego pająka w dżungli amazońskiej i okazuje się, że to jest w ogóle nowy gatunek, w sensie podgatunek, że to jest pierwszy osobnik z danego, powiedzmy, podgatunku i tyle osób mamy prawie 8 miliardów osób na świecie i nagle po prostu to jest pierwsza osoba, która, wiecie, usystematyzowała i znalazła jakąś rybę, wyłowiła, nie?
Skąd
i to się cały czas dzieje.
Skąd oni wiedzą, że to jest nowy pająk? Oni mają jakiś taki pokedeks na pająki i im mówi, że to jest jeszcze nieodkryty pająk, czy... wskakuje, czy
tak,
to wiedzą?
Tak, dokładnie. No i najpierw się bada takie cechy osobliwe, w sensie, czyli powiedzmy kolor, czy ma włosy i tak dalej, i czy do kogoś pasuje, ale przez to, że jest tyle gatunków i one są bardzo podobne, to po prostu robi się... No DNA się bada, tak? Czyli się... Rozpisuje DNA, jeśli nie pasuje, to jest
osobisty.
Podobno pająki zawsze w domu trzymają i ciężko złapać pająka z dowodem osobistym.
Tak.
No dobrze, słuchajcie, moi drodzy. To był 43. odcinek Grubych Rozmów. Naszym gościem był dzisiaj Arkadiusz Kamiński. Bardzo się cieszymy, że udało się to wreszcie nagrać i tak jak już usłyszeliście, moi drodzy, na pewno nagramy coś jeszcze razem. Dobrze nam się rozmawia, mamy wspólne tematy. Mamy nadzieję...
Było super.
Było super. Właśnie miałem pytać, mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli było super, to znaczy, że się podobało. Nam oczywiście też się bardzo podobało i jak tylko
będzie okazja w najbliższej przyszłości, to znowu coś nagramy. Może jeszcze w tym roku, ja bym nawet spróbował jeszcze w tym roku. Więc no, trzymajcie wszyscy kciuki, a teraz lecicie na komentarze, wpisujecie, jak bardzo nas wszystkich kochacie, zarówno na naszej stronie www, jak i na Spotify. Zaglądacie na arn.eu, chociaż wiem, że i tak to robicie. Tam też zostawiacie same optymistyczne komentarze. Czekacie na książkę i magazyn, który kupujecie i czytacie sobie przy jesiennym latę dyniowym.
Hejt będzie leciał straszny.
Nie, no gdzie hejt?
Zobaczycie.
Gdzie hejt? Ja wiem, ja ci powiem, za co będzie leciał hejt. Za to, że jak my śmiemy krytykować ludzi, którzy krytykują gry od rana do wieczora i wiecznie marudzą.
Ja
za
wiem,
to
za
będzie,
co
hejt.
Będzie hejt. Będzie hejt za to, że powiedziałem dupa, zostanę skancelowany w internecie.
Najgorzej. U nas zawsze
dupa,
na początku...
Dupa.
Pięknie. U nas zawsze na początku jest ostrzeżenie, że rzucamy mięsem, a i tak tego mięsa dzisiaj nie było za dużo, prawie wcale. Były słowa typu zajebiście i dupa.
Już wiem, z czego Maciek zrobi wstępniaka w takim razie. Intro. Nawet nie będzie miał dużo montażu, bo nie będzie musiał sklejać. Tak,
jeżeli zrobię intro, bo zazwyczaj jednak przecież w grubych rozmowach takich mieszanek nie mamy, ale to jest dobra możliwość, żeby jednak to intro dupa zrobić. Jeszcze raz. Arku, dziękujemy ci bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.
Cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki wielkie.
Do usłyszenia.